miałem kompleksy. Miałem powody mieć kompleksy. Parę rzeczy w życiu schrzaniłem, no to też nie ukrywam, że sytuacja mojej pierwszej żony, no myślę, że dowiedzieć się, że się jest zdradzaną, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie się może człowiek dowiedzieć. Nie miałem dość rozumu, żeby w ogóle się nie żenić, bo to...
A ile pan miał lat wtedy?
22, 23, to takie studenckie małżeństwo było. Mam to doświadczenie, jak bardzo człowiek potrafi sam siebie okłamywać. Ludzki umysł, jak niesamowicie, potrafi wytwarzać rozmaite pokrętne interpretacje. Wydaje mi się, że gdzieś tam w złą stronę to poszło i męskość jest w problemach poważnych. Rodzina to jest jedna, no. Chłopak i dziewczyna to jest rodzina. No. Jest punktem wyjścia dla mnie i punktem dojścia. Oboje z żoną jesteśmy taką parą z recyklingu. No. Poza swoją żoną to mało kim się w życiu zachwyciłem. Połowa nieszczęść współczesnego świata to są spowodowane przez ludzi, którzy nie udźwignęli ojcostwa. Nie wszyscy ludzie myślą tak samo. Po prostu to nie jest tak, że podzielili nas politycy. Nie, my sami jesteśmy tacy podzieleni, no niestety.
Dzień dobry, Anna Pawelec. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Już przedstawiam mojego gościa i tu będzie zaskoczenie, gdyż nie jest na kanale Przekanał, a właśnie Przemiana. Myślę, że Państwo go kojarzą głównie z polityki. Rafał Ziemkiewicz, publicysta, pisarz, komentator rzeczywistości.
Influencer
też.
Ale rozumiem, że dzisiaj nie jestem w roli influencera politycznego, więc przestawiam sobie zwoje mózgowe na inne tematy.
No właśnie, spotykamy się tutaj, bo wyjątkowa rzecz się zadziała. Taka oto książka i ktoś by myślał, a Ziemkiewicz przecież pisze, to co to za książka. No właśnie, a tutaj można powiedzieć, że trochę o nim napisano, a konkretnie Wiktor Świetlik przeprowadził coś takiego, co się w żargonie dziennikarskim, mogę tak powiedzieć, nazywa wywiad rzeka. Czyż tak?
No tak, no może nie jest to z Amazonka, ale też nie jest to jakiś mały strumyczek. Może istota sprawy polega na tym, bo to nie jest pierwszy wywiad, jaki ze mną przeprowadzono książkowy, ale ta książka poprzednia sprzed 15 lat to była raczej książka o moich poglądach. Mówię, takiej książce wkurzam salon, jeśli ktoś pamięta. A wydawca miał taką strategię, że wydawał nakład jednorazowy i nie dodrukowywał, więc to dzisiaj jest biały kruk, ale nie zamierzam wznawiać. Natomiast ta książka, no już nie jest o poglądach. No jest rzeczywiście, jakkolwiek to zabrzmi zuchwale, o Ziemkiewiczu.
A czy pan redaktor jeszcze wkurza salon?
Nie interesowało mnie to w tym momencie. Nie, wkurzam salon był jakimś takim tytułem od wydawcy. Ja nigdy nie robiłem tego, co robiłem, żeby kogoś wkurzać. Nie? Wydaje mi się, że jeżeli chwalić Boga udało się osiągnąć pewien sukces w życiu, to właśnie dlatego, że ludzie, którzy mnie czytają, mieli wrażenie, że ja nikogo nie udaję, nikogo nie robię jakiegoś pozerstwa, nie robię jakiegoś przemyślanego szwindlu na zasadzie, że wymyśliłem sobie jakąś postać, prawda, i gram tę postać, bo są tacy ludzie w sferze publicznej. A po prostu tak szczerze, co myślę, to piszę, co myślę, to mówię. A no jakoś tak w pewnym wieku przychodzi moment, kiedy człowiek nie daje, namawiany przez Wiktora od paru lat na to, żeby zrobić taką rozmowę nie o polityce, tylko o życiu po prostu. Pomyślałem, kurde, dobrze, może to komuś pomoże w życiu, jak się poczyta o tym, jak mi się udało to życie przejść i jednak no, chyba odnieść pewien sukces, no. Tak, zaryzykowałbym takie twierdzenie.
A jaki jest Rafał Ziemkiewicz dla swoich najbliższych? Bo tutaj mówi, że nie udaje, ale gdybyśmy przyszli do pana redaktora do domu?
No to myślę, że byłoby miło. Ludzie raczej lubią do mojego domu przychodzić. Nie ze względu na mnie, tylko ze względu na moją żonę, która zrobiła taki bardzo, bardzo ciepły, fajny dom. A wzajem Ola... Bo mówię o mojej żonie po imieniu. Jak mówię oficjalnie, mówię Rada Nadzorcza, to może wyjaśnimy dlaczego. Ola ma taką szczególną cechę osobowości, że wszyscy strasznie chcą z nią rozmawiać i strasznie chcą się jej zwierzać. Dlatego namawiałem, żeby to wykorzystała i została psychologiem. I teraz już ma drugie wykształcenie od pewnego czasu. Można ją zresztą też i na YouTubie, i w mediach jako psychologa posłuchać.
Mogę tylko zdradzić, że u was to chyba w domu jest takie spotkanie, nie wiem czy opłatkowe, czy mogę to tak nazwać, z kuluarów to znam. I wiem, że jak niektórzy byli zapraszani przez ileś tam lat i później się o nich na przykład zapomniało, to było, no w tym roku nie byłem u Ziemkiewiczów.
Mówisz o kolędowaniu.
Właśnie, tak.
Drugi dzień świąt staramy się zrobić takie kolędowanie. Tak, no ale Ola, jak mówię, ma taką cechę, że jak szła kupić pietruszkę, to pani, która jej sprzedawała pietruszkę, zaczynała jej opowiadać całe swoje życie i o swoich nieudanych związkach i o dzieciach i o czymś tam. No i ja mówię, no wykorzystaj to, jak masz taką cechę, że wzbudzasz w ludziach takie zaufanie, wzbudzasz chęć rzeczywiście dzielenia się swoim żywotem. Także Ola jest psychologiem szczęścia. Tak się to potocznie nazywa. Oficjalnie ta dziedzina się nazywa psychologią pozytywną. No a ja jestem, myślę, ja i nasze córki jesteśmy dowodem, że rzeczywiście uszczęśliwić potrafi.
A chyba też widzów, bo jeżeli pomyślę o pana żonie, to faktycznie no, uśmiech jest z ust, nie schodzi. Cały czas jest rozpromieniona wręcz.
Ja się staram nadążyć za tym, nie będę udawał, że jestem prywatnie taki wesoły, ale świętej pamięci Maciek Rybiński kiedyś powiedział, że nie ma, tak na życie, to nie ma fajniejszych ludzi niż tacy złośliwi felietoniści. Ponieważ całą złośliwość i cały jad człowiek wytapia w tych felietonach czy w pracy zawodowej i tak powiem, dla przyjaciół, dla rodziny zostaje już sama słodycz tylko.
Czyli w domu nie ma ironii?
Raczej nie. Nie. Nigdy nie widziałem powodu, żeby się jakoś wyzłośliwiać czy coś takiego.
Bo ja sobie stworzyłam tutaj taką listę swoją. Jak miałam opisać, tak sobie myślałam, Rafał Ziemkiewicz, jakie ma cechy? I tu, jeżeli w czymś się tutaj pan redaktor nie zgadza, to proszę mnie tutaj poprawić. Autoironia, dystans, ale selektywny, tak sobie tutaj, dystans do siebie, tak? Racjonalizowanie świata, polaryzująca osobowość i myślę, że odporność psychiczna, to na pewno.
No myślę, że jakąś odporność to w tym branży trzeba mieć. No to pani redaktor też coś o tym wie. No jak się... chociaż tak rozmawialiśmy o tym właśnie z Wiktorem, to jeden z wątków tej książki, no też mówię, że człowiek może bardzo dużo znieść właśnie wiedząc, że ma wsparcie, że jest kochany, no po prostu mówiąc najprościej, i że ktoś za nim stoi i tak mówię, że zwykle za sukcesem właściwie każdego mężczyzny stoi jakaś mądra kobieta, która go wspiera. Porównywałem to z czołgiem, że tak ja mówię, ja jestem zbudowany jak czołg, od przodu jest, mam bardzo krupe opancerzenie i naprawdę trudno mnie ugryźć, i mogą sobie strzelać z czego chcą ze wszystkich pancerfaustów świata. Ale z tyłu są takie też miejsca wrażliwe i żeby te miejsca wrażliwe były chronione, to tak jak za czołgiem własna piechota, to tak właśnie za mężczyzną musi ta kochająca kobieta stać, która go wspiera i chroni te wrażliwe powierzchnie. No, mógłbym powiedzieć cytatem z mojego ukochanego reżysera i ulubionego filmu, że człowiek musi na odcinku prywatnego szczęścia posiadać zabezpieczony spokój i zadowolenie. I wtedy zakład to odczuwa i robota dobrze idzie. No.
A czy była kiedyś opinia o panu, która pana zabolała, ale dlatego, że była prawdziwa?
W tej chwili sobie nie przypominam czegoś takiego, bo w ogóle nie przechowuję w pamięci tego, co mnie zabolało. Ale no, pewnie się zdarzało. Ja naprawdę nie staram się być jakimś bezmyślnym człowiekiem, który się... No, oczywiście bardzo trudno jest znaleźć ten balans, tak? To z jednej strony nie można się przejmować każdą opinią, jeżeli wie się, że jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu chcą mnie dotknąć, wkurzyć, sprowokować do czegoś i tak dalej, więc nie mogę się każdą opinią przejmować głęboko i do żywego jej przyjmować. Ale z drugiej strony też nie chcę być takim już kompletnie zadufanym w sobie człowiekiem, który żadnych słów krytyki nie słucha i uważa, że jest po prostu... Ostatnio taką książkę słucham, Rafał ona się nazywa, to też o jednym Rafale, nie o mnie. Wzorzec Sewry, jak można być zakochanym w sobie i jak można być przekonanym o własnej nieomylności, nawet po tym, jak się poniosło jakąś gigantyczną klęskę, to też nadal mówię, że nie, ja coś źle zrobiłem. Więc ja... Często przyjmuję do wiadomości takie krytyczne uwagi, ale w taki sposób, żeby nie było widać, że je przyjąłem do wiadomości, żeby osoba, która mnie skrytykowała, nie miała takiego poczucia, że łatwiej. Ale staram się jednak rozważać, a nuż coś w tym jest. Myślę, że czasami modyfikuję swoje zachowanie w stosunku do...
A propos tego nazewnictwa książki, Rafał, mogę tutaj zdradzić, że dywagowaliśmy z osobami z wydawnictwa, że ta książka mogłaby się nazywać Rafał Szczerze.
Szczerze, no. Tak, no ale zostawmy...
Takie dwa połączenia.
Zostawmy tego.
Ostatnich...
Też tam ta książka też była, ale to już... Zostawmy to. Zostawmy, bo ta naprawdę ta książka, o której mówimy, nie została napisana, chociaż już trzeba by spytać właściwego autora, którym jest Wiktor Świetlik, bo ja jestem tylko, no, można powiedzieć, bohaterem tej książki. Trochę tą preparowaną żabą na szkiełku podstawowym, mikroskopowym. Ale ta książka naprawdę nie powstała w celu jakiegokolwiek lansu. No, oczywiście trudno oddzielić to, bo mi się wydaje, że... Uwaga... Znowu będzie kabotyńsko brzmiało, że po prostu jestem ciekawym człowiekiem. Gdybym nie był ciekawy, gdybym w swoim życiu nie znajdował nic ciekawego, nic, co może innych zainteresować i pomóc, to bym się nadal nie zgadzał na napisanie tej książki. Bo sam powód, że wiecie, Ziemkiewicz, jest tylu a tylu, mamy tutaj sygnały, żeby wierzyć, że jest tylu a tylu ludzi, którzy kupią książkę o Ziemkiewiczu bo z ciekawości, bo lubią Ziemkiewicza i wydajmy taką książkę, na niej zarobimy. To gdyby tylko była to jedyna motywacja, to raczej bym sobie darował. No, jeszcze trzeba było trochę więcej.
A z czego jest się najtrudniej panu śmiać?
Śmiać ze świętości. Nigdy się nie śmieję. Uważam, że nie należy ich szargać, co też to nie jest to, żebym miał jakiś bałwochwalczy stosunek do wszystkiego, ale uważam, że są pewne rzeczy, które muszą być uszanowane.
A u siebie są takie cechy, z których się pan nie będzie śmiał, czy raczej taki dystans, bo tak się pan kojarzy z takim dystansem do siebie, że w zasadzie można u siebie...
Może ja mam teraz, bo różne fazy w życiu były. Były fazy w życiu, kiedy byłem bardzo z siebie niezadowolony i wtedy jak mnie coś trafiało, to potrafiłem reagować nerwowo. A teraz mam tak duże poczucie sukcesu i tak duże poczucie zadowolenia z życia ludzie, którzy jakby to, co nazywamy brakiem dystansu do siebie, to zazwyczaj się bierze z jakichś kompleksów. A miałem kompleksy. Miałem
Jakie?
Powody mieć kompleksy. Różne. Najwcześniejszy dotyczył uszu, jeśli pamiętam. W szkole, w dzieciństwie wydawało mi się, że mam uszy jak w dwóch urbanów, jakiś jak wielki nietoperz, że to jest w ogóle jakiś koszmar. W związku z tym rzeczywiście wyglądałem trochę jak idiota, bo wymyśliłem sobie taką fryzurę, żeby uszami, żeby przełam włosami te uszy zasłaniać. Dzisiaj patrzę w lustro, nie wiem, czy jest w moich uszach coś tam specjalnego, szczególnego. No,
nie, gdyby,
uszy, no.
Gdyby pan redaktor nie powiedział, to bym nie zwróciła uwagi. No,
na tym to właśnie polega kompleksy. To anegdota dotycząca pewnej znajomej, która miała straszny kompleks z uwagi takiej brodawki, którą miała na twarz. I w końcu sobie tę brodawkę wycięła i przyszła do pracy z plasterkiem i wszyscy, o, coś ci się stało, zraniłaś się, coś? Nie, wycięłam sobie, co sobie wycięłaś? No to tę brodawkę, miałaś tu brodawkę jakąś? Nikt poza nią tego nie widział, no to tak na tym polega, że człowiek coś innego tak naprawdę jest przyczyną, że mu nie idzie, że jakoś jest w dysharmonii sam ze sobą. A znajduję jakąś rzecz i no poza tym parę rzeczy w życiu schrzaniłem, no to też nie ukrywam, że to były pewne, była przyczyna zastanawiać się, co ze mną jest nie tak, no to tak, bo nie zawsze było tak, jak należy.
No, to jeszcze będę pewnie o to pytać, a tak się zastanawiam, bo dzisiaj znamy Rafała Ziemkiewicza, takiego publicystę ugruntowanego w swoich przekonaniach, oczywiście raczej na prawo albo bardzo na prawo. A czy dzisiaj Rafał Ziemkiewicz zmienia jeszcze zdanie, czy już raczej się utwierdza w tym, co już wie?
Myślę, że jestem, że zmieniam, znaczy nie zmieniam zdania co do generaliów, tak? Co do wartości, które wydaje mi się, że są niezmienne, ponieważ jestem głęboko przekonany, że służę właściwym wartościom, tym, które naprawdę są wartościami. Natomiast co do ich interpretowania, co do ich wdrażania, co do innych rzeczy, no chyba jestem reformowalny, niech to inni ocenią. Nie mam właściwie jakichś takich w pamięci tekstów czy filmów nagranych. Pewnie w filmie łatwiej by to było, bo to jednak inaczej jest, jak się pisze i potem się sprawdza, robi redakcję, a inaczej jak się stawia kamerkę przed sobą i się gada i zawiesza to na YouTubie. No to wtedy może być jakaś większa ilość nieprzemyślanych sformułowań czy niejasnych. Ale nie mam czegoś takiego, żebym jakiś film usuwał, czy jakieś swoje stare książki wykradał z bibliotek, jak przysłowiowi literaci, co w latach 50. pisali o traktorach zdobywających wiosnę i potem właśnie śmiano się z nich, że objeżdżają jakieś lokalne biblioteki, żeby kraść egzemplarze swojego debiutu.
No to co do XXI wieku, to zapytam, a usuwał pan kiedyś swoje wpisy na Twitterze, teraz na X-ie?
W życiu.
Nigdy?
Nie, nigdy, nigdy. Chyba raz czy drugi mi się zdarzyło na przeprosić, jak uznałem, ale to ja muszę uznać, że kogoś źle potraktowałem, niesprawiedliwie.
A pamięta pan, co to były za przypadki? Skoro dwa razy?
Na Twitterze to nie pamiętam, szczerze mówiąc. Z którymś z dziennikarzy sportowych toczyłem taką dyskusję na temat Lewandowskiego. Tam przyjąłem stanowisko antylewandowskie bardzo, a potem przemyślałem i następnie napisałem, że chyba pan ma rację, rzeczywiście się rozpędziłem się i niepotrzebnie człowieka obraziłem. No w publicystyce to jak mówię, książka Polactwo, która chwalić Boga ma chyba ćwierć wieku, a cały czas jest w sprzedaży. Tam uważam, że zbyt ostro potraktowałem Andrzeja Lepera. Dzisiaj bym o nim pisał trochę inaczej. Tam to jest ze mnie wylazł taki inteligencik i do dzisiaj mi głupio z tym. W jakimś pamiętam jakieś też, że głupio mi było, jak pojechałem po takim panu Narbucie. Był taki pisarz, też go jakoś tam, nie wiem. No czasami też, no, człowiek jest tylko człowiekiem, też ma swoje emocje, czasem coś niewłaściwie rozezna, czasem za mocno pojedzie. Ja zawsze miałem też opinię takiego autora mocno dowalającego. No, starałem się zawsze dowalać mocno silniejszym, bo no to z ludzi, którzy są jakoś na słabszej pozycji obrażać, to mnie nie interesuje. Natomiast jak się ma nadętego bufona, którego wszyscy okadzają i robią z niego bożyszcze, no to jest właśnie wyzwanie, gdzie należy zobaczyć, czy aby ta wielkość nie jest przypadkiem nadęta i czy nie jest nieprawdziwa. Także wracając do pytania, no jestem, wydaje mi się, bywam reformowalny i sądzę, że jestem w ogóle jakby nietypowym takim przypadkiem, ponieważ większość ludzi ma tak, że im jest starsza, tym bardziej się w swoim jakimś
zacietrzewia
w jakimś jednym przyjętym punkcie widzenia. A ja mam wrażenie, że jednak zmieniam się raczej w kierunku takiego niuansowania pewnych sądów, że z wiekiem, jakby właśnie w młodzieńczym radykalizmie to tak widziałem czarno-biało, teraz widzę rozmaite odcienie szarości i bardziej jestem skłonny przyznawać może nie rację, ale rozumieć, dlaczego ktoś nie ma racji, w jaki sposób to myślę. W ogóle zawsze dużo czasu poświęcałem na to, żeby starać się zrozumieć, jak myślą inni. Bo słabością wszystkich i ludzi, którzy uprawiają publicystykę, przenoszą z reguły to do publicystyki, że słabością człowieka jest zawsze to, że myślę, że tak jak on myśli, to tak się myśli po prostu.
A wszystko da się tak zrozumieć, nawet w cudzysłowie tutaj, nie urażając nikogo, nawet lewactwo takie zacietrzewione właśnie, da się zrozumieć te ich argumentacje?
Próbuję. Może mam pewną słabość, że rzeczywiście, jak pani redaktor wspomniała, racjonalizuję. Czyli zazwyczaj staram się dostrzec we wszystkim jakieś racjonalne powody działania. Tymczasem ludzie często myślą, znaczy nie myślą nie właśnie, tylko reagują emocjonalnie albo mają jakieś blokady w tym swoim myśleniu. Zacinają się na czymś, fiksują się na czymś i tam dalej wchodzą w grę jakieś właśnie emocje, jakieś kompleksy. I tutaj jestem stosunkowo słaby w odczytywaniu tego. Chociaż jak mówiłem jeszcze, kiedy pisałem prozę narracyjną przed wielu laty, Uważałem, że, a bardzo poważnie zawsze podchodzę do wszystkiego, co robię i do pisania powieści, opowiadań też podchodziłem bardzo poważnie. Zawsze uważałem, że pisarz to jest taki psycholog amator. To jest jedna z podstawowych rzeczy, żeby zrobić dobrą fabułę, to trzeba wymyślić takich bohaterów, którzy są naprawdę niepapierowi i których rzeczywiście jak się na siebie napuści, to oni będą, to te interakcje między nimi będą ciekawe. Więc zawsze byłem dość ciekaw ludzi. Może troszkę też miałem taki, może nie aż tak jak moja żona, że jak kupuję pietruszkę, to mi się nikt nie zwierza ze swojego życia, ale miałem takie coś, że jak byłem w wieku szkolnym, w tym wieku, kiedy się najchętniej imprezuje i te pierwsze jakieś takie doświadczenia towarzyskie są, to zawsze na imprezie ktoś mi się wypłakiwał. Przeważnie jakaś dziewczyna mi się wypłakiwała w mankiet. Co mnie zresztą raczej frustrowało niż cieszyło, no ponieważ jak to już było głupie, bo jak mi się zaczynała zwierzać, to traktowała mnie bardziej jak księdza spowiednika i widziała we mnie raczej, no powiedzmy, przyjaciela niż mężczyznę. No ale przynajmniej się nasłuchałem różnych rzeczy i nie tylko oczywiście od dziewczyn, od kolegów też, którzy musieli się z czegoś tam zwierzyć i to były jakieś takie pierwsze wyobrażenia i może też taki pierwszy szok, że nie wszyscy ludzie myślą tak samo, że to, co mi się wydaje oczywiste, to wcale niekoniecznie jest oczywiste. No i zaczęły się szukania, ale dlaczego, ale jak. Dość szybko przyszło odkrycie, że to rodzice i jakieś układy z rodzicami są gdzieś tam na pierwszym tym czym, co warunkuje. Wszyscy najbardziej porąbani ludzie, jakich w życiu spotkałem, to jak poskrobałem, poszukałem, pogrzebałem, się okazywało, że mieli jakieś chore relacje z matką, z ojcem albo z obojgiem naraz, albo nie mieli rodziców. Właściwie to też ludzie sobie nie zdają sprawy, goniąc za swoim szczęściem, nie zdają sobie sprawy, jaką można straszną krzywdę zrobić potomstwu, bo o tym nie myślą często. No i tak sobie zaczynałem potem, jak wszedłem w politykę, to też się zastanawiałem, a skąd się to lewactwo bierze. Wydaje mi się, że to jest wytłumaczalne. No. To znaczy, co jest takim naturalnym czynnikiem, który sprawia ludzi do poszukiwania jakichś rozwiązań po tej lewej stronie, przeważnie rozwiązań fałszywych. Mam mówić dalej, czy to jest ciekawe?
To jest ciekawe. To jest ciekawe.
Ja bym powiedział, że są takie dwa typy osobowości. Zresztą wymyśliłem to na długo przed Jonathanem Haidem. Bo Jonathan Haid, wielki psycholog amerykański, napisał kiedyś taką książkę Prawy umysł, która właśnie pokazuje, że pewni ludzie z natury są prawicowi, a pewni są z natury lewicowi. To oczywiście nie jest jakaś taka determinacja, taka rzecz, taki determinizm, że nie można od tego odejść. Poza tym nie do końca wiadomo, jak definiujemy pojęcia prawica i lewica. No ale na długo przed tym, zanim on wpadł na to, to ja zauważyłem, że generalnie ludzie lewicowi są nadaktywni i mają taki przymus działania, silniejsze od przymusu myślenia. To znaczy coś widzą, muszą coś zrobić. O, zło jest na świecie, jedni ludzie są biedni, coś trzeba zrobić z tymi biednymi, żeby im pomóc. To bierzemy pieniądze tym bogatym, rozdamy tym biednym. I nie przemyślą skutków swojego działania, ale takich jeszcze dumni są z siebie, że mają taki odruch serca. No jest to sławne powiedzenie Bismarcka, które się tylko w połowie cytuje, tak, że kto za młodu nie był socjalistą, na starość będzie świnią. A Bismarck dalej powiedział, ale kto z wiekiem socjalizmu nie wyrósł, ten jest po prostu głupi. I to jest coś takiego w tym rzeczywiście, że tu czasami przewaga właśnie jakiego impulsu, że chce się coś zrobić, chce się świat zmieniać, zanim się pomyśli, że może go zmieniać, ale...
Ale to jest takie działanie emocjami. Ja mam wrażenie, że jak się czasami usiądzie do stołu, to da się rozmawiać.
Emocjami, modami, no różnymi. Natomiast klasyczna osobowość konserwatywna to jest osobowość leniwa. To jest po prostu taka osobowość, ale... Nie, może się samo, że tak powiem, poczekajmy chwileczkę, przemyślmy to dobrze, czy warto coś się tutaj angażować, może się samo naprawi, może się samo rozwiąże, a jeżeli już mamy ingerować, to w nieznacznym stopniu. I to jest, różnica jest taka, że wszystkie jakby myślenie lewicowe zawsze prowadzi do jakiegoś wymyślania jakiejś utopii.
Czy ja mam po prostu konserwatywny umysł?
Tak. Tak, to jest może nie jest to umysł w sensie budowy umysłu, tak. Ale konserwatywną osobowość, która to konserwatywna osobowość właśnie nie produkuje utopii, ponieważ powiedzmy postępowa osobowość wymyśla, jak powinien wyglądać świat idealny.
Ale też nie marnuje energii na byle co.
Konserwatywna,
nie marnuje. Tak.
Znaczy, nie, no, myśli. Myślenie to jest trudna sprawa, jak David Kahneman udowodnił. Wspaniały taki traktat o myśleniu szybkim i wolnym. Ale żeby dokończyć ten wątek projektowania utopii, więc myślenie lewicowe prowadzi do tego, że się wymyśla jakąś utopię świata idealnego, a potem się usiłuje świat rzeczywisty nagiąć do tej utopii. No i to jest mityczna sytuacja proskrustesowego łoża, gdzie się tak, czy jak u nas się mówi o madejowego łoża, gdzie potem tę rzeczywistość naciąga, tutaj coś wystaje, trzeba rękę obciąć, bo nie pasuje do tego założonego ideału, tutaj trzeba głowę wbić między ramiona, bo za długa i tak dalej. Natomiast taka klasyczna osobowość konserwatywna nie projektuje żadnego idealnego świata, ponieważ wie z założenia, że świat nigdy idealny nie będzie, ten tutaj, prawda? Jeżeli się spodziewamy idealnego świata, to dopiero tam dalej. Natomiast myślenie prawicowe jest takie, jakby wyznaczmy takie bariery, mówiąc językiem staropolskim koszary, tak? Bo to się po staropolsku tak te zagrody, w których bydło się pasie, czy się... To się nazywało w ten sposób. Wyznaczmy takie zapowiedzi, czego nie wolno. Nie wolno zabijać, nie wolno kraść, cudzołożyć, być podłym wobec rodziców i tak dalej. Proszę bardzo, masz wyznaczone tymi zagrodami pola. A co robisz między nimi, nie łamiąc tych zasad? A to już jest twoja sprawa. Se rób, co chcesz. Tylko nie grzesz, no, nie rób krzywdy innym, nie szkodź, nie łam tych podstawowych zasad. I to jest zasadnicza różnica, ponieważ lewactwo bierze się z przekonania, że mamy taką świetną utopię i tak trzeba to, że trzeba troszkę nagiąć, no cel uświęca środki. To jest jedno z najbardziej okropnych rzeczy, którą ludzie sobie wyprodukowali, czyli takie myślenie, cel uświęca środki. No to wtedy jak już uświęca, to można planetę rozpylić nawet po prostu i mieć poczucie, że głupia planeta się nie poddała się naszej genialnej idei, którą mieliśmy.
No ale dziury ozonowej już nie mamy chyba.
No nie, no tutaj to jest oczywiście rozpylanie planet, to już taki przykład. Chciałem
I od razu mi się Unia Europejska przypomniała a propos tak tworzenia problemów, później ich rzekomego rozwiązywania.
Tak, to jest, oczywiście gdzieś tam jeszcze, jeżeli już przechodzimy na taki poziom z poziomu psychiki indywidualnej do zbiorowości, jak to działa, to oczywiście zawsze się przy tym wszystkim kręcą cwaniacy, którzy uważają, że na pewnych rzeczach można zrobić święty biznes. No, na walce o klimat to zarobiono takie biliony, że nie wiem, pamiętam, że w ogóle ktoś mi mówił, że w XVIII-wiecznej angielszczyźnie był taki idiom, to trade the air, sprzedawać powietrze, co było synonimem najgorszego szwindlu, jakby być bezczelnego szwindlu, jak sobie można wyobrazić. I jak sobie pomyślałem, jak oni 200 lat temu sobie nie wyobrażali, że rzeczywiście tak kiedyś będzie, że się będzie sprzedawać powietrze. Nazwie to się ETS-em, i się będzie doiło ludzi na miliardy, całe narody się będzie okradało pod pretekstem, że robimy coś strasznie szlachetnego, bo walczymy o klimat. I teraz jaka jest różnica między tymi, którzy walczą o klimat i przyklejają zadki do asfaltu, bo są głupi i po prostu zachłysnęli się propagandą, uwierzyli, tak jak młodzi szturmowcy wierzyli, że jak się Żydów zlikwiduje, to zło zniknie ze świata, bo całe zło to wynika z żydostwa. To tacy ludzie też mówią, że robią coś strasznie ważnego. Oni walczą o planetę, bo planeta gotuje się, prawda? Bo oni spać nie mogą po nocach i ta wizja tej planety płonącej ich straszy. Ja się nie wygłupiam w tej chwili, ja cytuję wywiad z jedną z działaczek klimatycznych, używała to jako argument,
że skoro
ja chodzę do psychiatry, bo nie mogę spać, to znaczy, że planeta płonie. No, a nie, że ja mam świra i powinnam się leczyć, tylko jako to obiektywne.
No tak, i dlatego nie mam dzieci, no bo przecież na takiej planecie jak?
No tak, to jest w ogóle bardzo charakterystyczne u argumentacji feministek, prawda, i innego typu, że własne stany emocjonalne mają być dowodem, że to jest, że są obiektywne przyczyny. Jak latają te wariatki z piorunkiem, przepraszam, ale to nie da się inaczej nazwać, i krzyczą, jestem w ku, mam w ku, w kurz, powiedzmy, żeby się nie wyrażać. Mm-hmm. Co też jest głupie, bo wszędzie feminatywy. To mówię tak, w kurz, który jest w rodzaju męskiego, to macie w kurzę, jeżeli już, nie? Ale już kto by tam konsekwencji wymagał? No i on, tak, jesteśmy wściekłe. No to zażyj kropelki waleriana albo coś innego i
pobiegaj,
się uspokój.
Gdzieś, pobiegaj. Po ulicy,
a nie, bo jak jesteśmy wściekłe, to znaczy, że się nam krzywda dzieje, że coś się dzieje strasznego. No i tu są te... Dlatego się czasem, no oczywiście pani redaktor słusznie zauważa, że czasem można usiąść przy stole i porozmawiać i do czegoś dojść, ale czasami też nie można, bo po prostu jeżeli gdzieś jest, jeżeli się zaczyna takie założenie, a ty jesteś podły i w ogóle cię powinno nie być, bo jesteś faszystą i tak dalej, no to już w tym momencie co można zrobić? Można dać w ucho albo obrócić się na pięcie i z wyniosłym tym odejść, nie reagując w żaden sposób, bo rozmowy to z tego nie będzie.
Tak, a propos faszystów, coś mi się przypomniał. Więc jak to jest, jak wychodzi pan na ulicę i jedni pana witają serdecznie, a inni tak z niechęcią, może nawet z wrogością patrzą. Są takie sytuacje, myślam się, że tych serdeczności jest więcej, bo zazwyczaj chojrakować to można anonimowo w internecie.
Tak, to jest jedna rzecz. Poza tym, no cóż, jak państwo widzą, jestem dość duży, mam 1,90 m, chodzę na siłownię od lat ładnych paru i to już zaczęło dawać efekty, więc to nie jest sytuacja, nie wiem, mojego kolegi z Republiki, Oskara Szafarowicza, na którego się jakiś łobuz rzucił, czy Magdy Ogórek, która jest wiotką szczupłą blondynką. Do mnie się raczej tak nikt nie odważy startować, jeżeli to gdzieś tam z samochodu przejeżdżającego albo uciekając na hulajnodze coś tam krzyknie.
Ty chamie?
Coś tam krzyknie, tam pisowski, coś tam przeważnie jest ten. Ale to się rzadko zdarza. No. Powiem tak, że mam dużą rozpoznawalność. Nie będę gwiazdożył, nie będę też narzekał.
Ona jest duża czy bardzo duża?
Przeważnie jest to tak zwany pierwszy stopień popularności, a nie trzeci. Bo są to tak zwane trzy stopnie popularności według Bogusława Lindy. Zna pani?
Tak, znam.
No, no to państwo też pewnie znają. Więc ja bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy jestem na tym pierwszym stopniu popularności.
Ale da się wyjść do sklepu, gdzie nikt nie zaczepi, czy to już jest niemożliwością?
Nie, znaczy, że nikt nie zaczepi, to zaczepiania za dużo nie ma. No, przeważnie, żeby coś powiedzieć miłego, coś, ale widać po ludziach, że poznają. Tak? Nie zawsze mają ochotę podejść, nie zawsze mają ochotę prosić o autograf czy coś. To też raczej rzadko się zdarza, że łypią jakoś w taki sposób, nie? No, to też jest dość rzadkie. Natomiast no, jest ta rozpoznawalność, no i cóż, no bez tej rozpoznawalności w mojej branży, w naszej branży jest trudno. No po prostu to jest znak firmowy, jest logo, prawda? Ta twarz i to nazwisko, na które coś tam dla ludzi znaczy i przyciąga ich, bo są ciekawi opinii. To mogę powiedzieć, bo są badania na to, z których dumny jestem. Oksfordzkie badania. Nie mogę ich zweryfikować sam, bo nie mogę tam pojechać niestety, no ale Reuters Instytut, który działa w ramach Uniwersytetu Oksfordzkiego, w ubiegłym roku opublikował takie badanie Mapping New Media, czyli jakby badanie nowych mediów, i tam stwierdzili, że w Polsce, to było badanie dotyczące wielu krajów, podzielone na poszczególne kraje, że w polskojęzycznym internecie jestem czwartą osobą, której opinie są poszukiwane. No, Sławomir Mentzen był 8, a Donald Tusk 12, więc mogę powiedzieć, że jeśli jestem influencerem, to rzeczywiście influentnym.
No nie wiem, czy ktoś chciałby poznać opinię Donalda Tuska w czymkolwiek.
Nie wiem, oni tam mieli swoją metodologię, która w tym badaniu jest wyjaśniona.
A kto był numerem jeden?
No i to jest zaskakujące, bo człowiek, o którym nikt nie słyszał, ale człowiek, który ma rozmaite serwisy, on się nazywa Łukasz Bok. I nie kojarzą go ludzie jako Łukasza Boka, tylko okazuje się, że te jego serwisy, które on ma takie tam plotkarskie, jakieś ten, i to jest ogromnie popularne w polskim internecie, że
tak,
tego ludzie szukają.
To są chyba informacje, to też tak
katastrofy
chyba,
jakieś.
Tak, to chyba są informacje pisane w social mediach, o ile dobrze, bo swego czasu śledziłam tę postać. przepisywane, bym powiedziała, z agencji
tak,
informacyjnych.
Agregowane. Tak. To jest taki Huffington Post.
Dokładnie.
Polski.
Natomiast, czyli coś, do czego dziennikarze mają dostęp, ale a tutaj pan akurat.
Natomiast trzy kolejne osoby to już są, dalej to już są osoby, ludzie po prostu. I przede mną jest Krzysztof Stanowski i przede mną jest Piotr Zychowicz. Ja jestem chyba tym czwartym.
Czyli jednak ciekawa postać, czyli to nie były słowa bez pokrycia.
Że ja jestem ciekawa postać? No, jeżeli kogoś ciekawie, no to...
No skoro czwarta osoba w Polsce, najczęściej poszukiwane opinie, no to...
Ja myślę, że dlatego, że moje opinie niekoniecznie ludzie szukają, dlatego, że chcą się z nimi zgadzać, czy że są... Wręcz przeciwnie, bo to można popaść w takie... I zawsze się starałem nie mieć wyznawców, to znaczy zawsze się starałem podkreślać przy każdym kroku, proszę Państwa, nie wierzcie mi, sprawdźcie to. Może ja się mylę, ale to mam takie, a takie argumenty. Przemyślcie je, znajdźcie własne. Nie mówię, że macie wierzyć bezkrytycznie we wszystko, co mówię, bo ja też szukam. I ta postawa się opłaca, bo wielu ludzi szuka mojej opinii jako pewnego kontrapunktu. Wiedząc, że bardzo często wszyscy powiedzą to samo, a ja powiem może co innego. I podam argument dla tego. Nie na zasadzie małpiej przekory trochę, prawda, że jak wszyscy mówią, że Rosja zła, to ja będę mówił, że dobra. I w ten sposób nie nabijam sobie zasięgi, bo coś. No, są tacy ludzie w sferze publicznej. Nie, ale ja się będę zastanawiał, czy aby na pewno, a może to, a z drugiej strony tamto, o wam to. No i to się jakoś ludziom podoba. Łatwo jest wpaść w taką pułapkę Bagginsa, to jest, myślę o powieści Tolkiena Hobbit, gdzie tam Bilbo Baggins słynął z tego, że wszyscy do tego stopnia wiedzieli, co Baggins powie albo zrobi w danym momencie, że, albo co powie o danej sprawie, że w ogóle nie fatygowali się zadawaniem mu pytania. I to jest bardzo często tak jest. Ja mam wrażenie, że Adam Michnik, na którego przyszłe pokolenia będą patrzyły moimi oczami, jak sądzę, to jest właśnie klasyczny przykład człowieka, który zdobył sobie taką pozycję takiego bożka, że on zawsze ma rację, że aż się nikomu nie chciało czytać, jak on ma rację. Jest taka anegdota o Wałęsie i arcybiskupie Orszuliku, że arcybiskup Orszulik kiedyś Wałęsie jako przewodniczącemu Związku Zawodowego przyniósł encyklikę papieską Laborem Exercens. Jak o pracy papież Polak napisał encyklikę o pracy, no to szef Solidarności Związku Zawodowego powinien ją przeczytać, a Wałęsa miał mu odpalić, ale księże biskupie, co ja będę czytał, przecież ja się z papieżem zgadzam. I ten mechanizm, on na przykład powodował, że Adam Michnik wydawał książkę, która się ukazywała ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Sztuki i mając tak potężny aparat promocyjny jak Gazeta Wyborcza i tak silny brand, sprzedawał tej książki 1500 egzemplarzy, bo wszyscy jego zwolennicy tak się z nim zgadzali, że nie potrzebowali tego czytać, co on pisze.
No to faktycznie jest pan pewnego rodzaju fenomenem, bo jednak pana książki sprzedają się świetnie.
Nie będę narzekał. Różnie oczywiście, różnie jedne lepiej, drugie gorzej. Najgorzej fantastyka, no ale to
no to jest... jeszcze o to będę pytała, ale chcę zapytać jeszcze, tak, ale to później, tak. Jak pana rodzina ma się z tą pana popularnością?
Jakoś to znoszą. Nie ma zbyt wielu Ziemkiewiczów, którzy byliby sławni. A drugi Ziemkiewicz, który w internecie się często pojawia, to sławny jest głównie z tego, że jak go złapali, to miał tam 1,5 promila czy 2,5 we krwi. Ale mimo wszystko nadal działa w polityce. Od razu powiem, że nie jest to żadna moja rodzina. Mówię oczywiście o płockim, może prezydencie miasta, czy marszałku, już nie pamiętam. Który wszelako pochodzi gdzieś tam z moich okolic, więc bardzo możliwe, że jakieś tam wspólnych przodków mamy, ale o ile mi wiadomo, to nie jest rodzinie połączone. Natomiast tak generalnie to jest nazwisko, które się rzadko gdzieś tam pojawia. Mimo, że w ogóle jest Ziemkiewiczów dużo, ale żeby te gdzieś... Ja mam taki zwyczaj, to nie wynika z próżności, tylko z pracy, po prostu, że codziennie rano muszę wrzucić nazwisko swoje w Google i zobaczyć, czy coś tam ktoś ze mną nie polemizuje, czy mnie nie, po prostu, żeby wiedzieć, co się dzieje. W związku z czym odkrywam, że gdzieś tam jest sklep mięsny jakiegoś Ziemkiewicza, czy pani Ziemkiewicz, nie wiem, czy Ziemkiewiczowej, czy Ziemkiewicz, bo ten sklep jest daleko, czy tam gabinet, przychodnia, czy coś takiego, więc to dość wielu ludzi ma to nazwisko, ale jakoś no, na razie ten ród niewiele, niewiele wrzucił w sferę publiczną. Ja to tak czasami żartuję sobie słowami Napoleona, który jak kiedyś jakiś Lizus przyszedł i mu tam wyciągnął rodowód od starożytnych Rzymian, to on powiedział, co pan bzdurzysz, mój ród się zaczyna ode mnie.
O, i to jest konkret.
Więc jakoś...
Ale jednak pana żona potraciła rolę, bo pana żona jest aktorką, była aktorką, no i potraciła pewne role, gdy się dowiedziano, że jest żoną tego Ziemkiewicza akurat.
Myślę, że to miało wpływ. Nie chcę, tutaj Ola nie lubi za bardzo, jak mówię o tym, że to była taka zemsta za mnie, bo mnie nie mogą sięgnąć, to się zemszczą na żonie czy na córce, ale tak czasami bywa. Faktem jest też, że przede wszystkim dlatego Ola przestała grać, że poświęciła się dzieciom. Że nie chciała, jak robią różne koleżanki po fachu, po dwóch tygodniach wracać na plan. A w tym zawodzie się bardzo, w ogóle w tym zawodzie kobiety mają dużo bardziej pod górę, bo nie ma dobrych ról dla kobiet, raczej laleczki są potrzebne, a laleczki się szybko nudzą i bierze się następną laleczkę. Jest też wymagana pełna dyspozycyjność. No po prostu już zwłaszcza, że zawsze jest wielu ludzi na twoje miejsce, nikt cię nie musi. Jak się raz wypadnie, na przykład, bo się urodzi dziecko, a potem już drugie dziecko się urodzi i chce się je podchować do jakiegoś takiego wieku, to potem jest trudno. No a jak się jeszcze do tego jest żoną człowieka, który w tym środowisku jest bardzo znienawidzony, a w każdym razie nikt się nie chce przyznać, że go, nawet jeżeli mnie nie nienawidzi, to nie chce się przyznawać, bo to jest środowisko poddane bardzo strasznej tresurze. Jest uważane za opiniotwórcze. Uważa się, że co aktorzy powiedzą, to wpływa na ludzkie polityczne wybory. Więc naprawdę to czy się ma rolę taką, która zapewnia sławę, przeważnie zapewnia to rola w serialach, a seriale są albo TVN-owskie, albo TVP, albo coś tam innego, one zawsze jakieś te obsady są. Poza tym agencje, które zatrudniają producenci zewnętrzni, to jest wszystko bardzo spolityzowane. Więc nawet gdyby nie było spolityzowane, też ten mechanizm, to jak w Misiu, no moja żona ma za dużo godności w sobie, żeby tam... Panie reżyserze, ja to pana we wszystkich filmach widziałem i polskich, i zagranicznych, i tak dalej. A widywałem, że rzeczywiście takie lizusostwo jest przez panów reżyserów oczekiwane i to nawet od osób, które mają spore nazwiska. Ola tego nigdy nie umiała robić. No więc to się pewne rzeczy zbiegły ze sobą. I między innymi, no myślę, że jednak nie ostatnio było też to. Ja dopiero po wydaniu tej książki, jak wydawca mi powiedział, że próbowali zainteresować książką o Ziemkiewiczu rozmaite media niepolityczne, to dopiero się dowiedziałem, jak wielu ja mam antyfanów, o, którzy tam gdzieś tam siedzą po różnych redakcjach i po prostu reagowali jak diabeł na święconą wodę na moje
że
nazwisko.
Nie, że tej książki tu nie będzie.
Co? Tego? Przeważnie to jest jak od takich ludzi, którzy obracają w tych środowiskach, które umownie nazywamy lemingami. To zresztą moje słowo, ja to wymyśliłem.
Tak?
Tak, to jest jeden z takich, że ja wpadłem na to, żeby jakby zachowania elektoratu tamtej strony no właśnie porównać z tymi zwierzątkami.
To mamy twórcę lemingów dzisiaj u nas.
No jakoś to przyjęło się, no myślę, że więcej było jakichś takich sukcesików. Wiele też słów wymyślałem, które się nie przyjęły, no. Ale czasem słyszę, że ludzie używają moich słów i nawet nie wiedzą, skąd one się wzięły w zasobie tak zwanym. No więc w każdym razie... Od ludzi, którzy mają jakieś te, utrzymują kontakty wśród lemingów, bardzo często słyszę, że oni reagują na moje nazwisko od razu agresją i taką złem. Natomiast pytanie, ale właściwie, a co wiesz o tym Ziemkiewiczu? Mówię, że właściwie nic nie wiedzą, poza tym, że to jakiś straszny faszysta i oszołom, którego trzeba nienawidzić. No raczej nie mam wielkiej nadziei, że tacy ludzie też tę książkę przeczytają i się dowiedzą, że... Znowu Gabotyńsko zabrzmi, że jestem fajnym facetem po prostu.
A może obejrzą tę rozmowę i stwierdzą, proszę.
No, jest to wątpliwe, ale trzeba im zawsze dawać taką szansę.
Ale oczywiście. Czytałam w książce, to zdradzę, że oczywiście ma pan przebadane tę grupę docelową, która pana ogląda, słucha, ale że chciałby pan trafić do młodych kobiet, co się panu jeszcze nie udaje.
To jest najsłabsza część mojego elektoratu, bo rzeczywiście mam... Elektoratu, przepraszam, ja nigdzie nie kandyduję i nikt na mnie nie głosuje. ale taki mój typowy odbiorca to jest mężczyzna i to taki raczej bliżej 40 niż 20. Może dlatego, że młodsi mężczyźni niewiele czytają, może dlatego, że ja się o nich wyrażam dość negatywnie, bo nie podoba mi się młode pokolenie, jak każdemu zgredowi oczywiście zresztą, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w złą stronę to poszło i męskość jest w problemach poważnych. No w każdym razie typowy mój elektorat to są tacy stare zgredy jak ja, no może nie tak stare, ale jednak ten. Natomiast jak na spotkaniu przychodzi jakaś dziewczyna młoda z prośbą o autograf, to prawie na pewno 90%, że poprosi autograf dla ojca albo dla ewentualnie narzeczonego chłopaka.
O to ja będę dla siebie prosiła. Nie chciałam tu lizusostwa, ale ja mogę to przypomnieć. Jak pamiętam, byłam researcherką w Wiadomościach w TVP i zaproponowałam swojemu reporterowi, z którym pracowałam, że ja nagram Rafała Ziemkiewicza, dlaczego wy nie nagrywacie? No i nagrałam, wracam do domu i mówię do męża, słuchaj, nagrałam dzisiaj Ziemkiewicza. Więc tak urosłam tak? W swoich oczach. Oczywiście, że tak.
Ale to chyba nie było trudne, że ja już nie pamiętam tego nagrania, nie wiem o co chodzi.
Ale to było dawno temu, ja byłam taką researcherką, no, także tak. To było kilka lat temu i to byłam na jakimś tam stażu.
Może także... powinienem, jeżeli chcę trafiać do kobiet, to może powinienem je bardziej zauważać. Ale nie wiem, czy to by się mojej żonie spodobało, to muszę z radą nadzorczą muszę uzgodnić.
No właśnie, ale to też nie ma pan pamięci, to też zapamiętałam, mówię, na pewno mnie nie będzie pamiętał, bo przecież nie ma pamięci do imion, do nazwisk, do twarzy. Także...
Mam do cytatów. No, po prostu mam łeb pełen jakichś rozmaitych z różnych stron wziętych wierszy. To zresztą widać, bo zazwyczaj to już tu w tej rozmowie też już się kilka razy pojawiły jakieś cytaty. I zapamiętuję słowa. No, widocznie jestem człowiekiem słowa. Nie pamiętam twarzy, nie pamiętam. Żona czasem pytała, widzisz tam, jak ta jakaś taka była ubrana w takie coś? No, musiała być w coś ubrana, bo jakby nie była, to bym zauważył, ale w ogóle... No, to jest jakaś taka specyfika. No, każdy
a może to jest to ADHD?
No, ADHD to jest w ogóle moje drugie imię. Nie, ja się teraz sam zdiagnozowałem, bo w moim wieku to już tam wszystko...
Wszystko jedno?
No, jak zaczęły dzieci chodzić do szkoły i ja się zacząłem stykać z rówieśnikami moich dzieci, z ich rodzicami, to dopiero się dowiedziałem, że to już teraz to jest zbadane, że są psychologowie, się tym zajmują, że to się wszystko jakoś nazywa, bo za moich czasów to się nazywało głupek po prostu. Głupek, leń. Niegrzeczny, leń, zdolny, ale leń. To jest tak, jak powiedziałem w książce, to chyba jest to, co najczęściej słyszą ADHD-owcy w dzieciństwie właśnie, to, że zdolny, ale leń. Ale wtedy sobie zacząłem uświadamiać, że tak naprawdę te wszystkie koszmary mojego dzieciństwa, dzisiaj to się z tego łatwo śmiać, zresztą psychika ma to do siebie, że nie zapamiętuje takich mocnych, negatywnych uczuć. To by była patologia, gdyby człowiek pamiętał, przeżywał, prawda, jakieś urazy z przeszłości. Ale pamięta, że one były. No i pamiętam, że rzeczywiście wszystkie te problemy, jakie miałem, to jest wszystko teraz opisane w podręcznikach. Teraz już nawet się tego nie traktuje jak choroby, bo już nowoczesna psychologia wręcz mówi, że jest to po prostu pewien inny sposób funkcjonowania mózgu. No ale taki mózg tknięty tym spektrum, bo to się tak ładnie nazywa, że to jest w spektrum ADHD, bo nie ma w sumie dwóch identycznych ADHD, że taki mózg tknięty tym spektrum jest bardzo ciężko usadzić w ławce, jest bardzo ciężko zmusić do zajmowania właściwego miejsca w szyku, tak to porównajmy. A już zwłaszcza szkoła PRL-owska, no to była taka frybluwa, która po prostu zupełnie nie zostawiała miejsca na jakąś inną. Zresztą moi rodzice kochani, którzy przecież chcieli dla mnie jak najlepiej, też nie byli w stanie tego zrozumieć. No, nikt nie był w stanie, ja sam siebie nie rozumiałem, bo niby skąd ma dzieciak wiedzieć, dlaczego ma takie, a nie inne problemy. Myśli sobie, no coś widocznie ze mną jest nie tak, jeżeli inni mogą, a ja nie mogę. Ale z drugiej strony ja mogę inne rzeczy, których oni nie mogą, tylko że nikt o nich po mnie tego nie oczekuje. No dobrze jest, że dzisiaj jest ta wiedza. Myślę, że to jakoś tam wielu ludziom może pomóc, że dzisiaj się różnicuje, że może niektóre dzieci mają dysleksję, ja akurat nie miałem.
Można im pomóc.
Ale miałem komplet rozmaitych dysfunkcji i na przykład zapomniałem w sumie w książce o tym powiedzieć, że miałem też jakieś takie sztywniejsze palce. Mam w ogóle dość sztywne palce, to kobiety, które w sytuacjach intymnych się ze mną znajdowały, zawsze były też jak drwal. Miał poczucie, że jak z drwalem jakieś, bo nie mam takiego wyczucia jak chirurg, prawda, rozumu w palcach. A w dzieciństwie się to objawiało tym, że tymi paluchami było mi bardzo trudno pisać. Strasznie bazgroliłem. Po pierwsze bazgroliłem, bo miałem astygmatyzm. Mam astygmatyzm, to nie mija. Więc no, dziecko z astygmatyzmem, które nie nosi okularów, a nikt tego nie zdiagnozował i nie dał tych okularów przez wiele lat, no to widzi jajo. To człowiek z astygmatyzmem ze zdumieniem dowiaduje się, że w przyrodzie jest kształt okrągły, bo ja nigdy w życiu nie widziałem okrągłego kształtu, dopóki nie dostałem okularów. No więc odtwarzałem to, a to już akurat w tej frebluwie PRL-owskiej to najważniejszy skill, jak to mówią moje córki, to było ładnie pisać. Jak dziecko nie umiało ładnie pisać, to co ono umiało? To w ogóle pierwsza podstawowa, skup się, weź się w garść, weź i zacznij ładnie pisać.
Najważniejsze było, minęło. Pismo. No właśnie zastanawiałam się, jak przejść z tematu na temat, to idealnie też sztywne palce tutaj.
No, chyba sztywne paluchy rzeczywiście.
Chyba posłużą.
Niezręczne. No bo nie mam zręczności w palcach. No właśnie. Kieszonkowce będę mógł zostać na pewno.
Ale dzisiaj widzimy pana jako człowieka jasno określonego, tak? Katolika, obrońcę rodziny, a nawet bym powiedziała pewnego modelu rodziny, no bo dzisiaj to są różne modele przecież, ale też...
Nie, no rodzina to jest jedna. No.
No ale może być jakaś patchworkowa, rodzina, jakaś tutaj... No ale też w pana...
No to tak jak demokracja może być socjalistyczna, liberalna, ludowa, ale to nie jest demokracja. Albo jest demokracja, albo się w ten sposób nazywa. Nie, no rodzina jest punktem wyjścia dla mnie i punktem dojścia.
No to, ale jednak ta historia pana życia pokazuje różne momenty.
No różne, nie da się zakryć.
No niestety. Właśnie, ale też otwarcie pan o tym mówił wielokrotnie, bo to w wielu wywiadach się przewija, że z tą pierwszą żoną jakoś...
To też jest kompleks.
Jakoś
to
nie
jest
wyszło.
Właśnie ten wspomniany kompleks.
To jest ten kompleks.
Coś, co do dzisiaj... jest mi przykro z tego powodu, no, nazwijmy to w ten sposób, coś w mężu usłyszałem, jak moja pierwsza żona słyszy, to i parsknęła z taką irytacją, że jest mi przykro, no przepraszam, może to nie jest właściwe.
Ale jest przykro, że się nie udało tej pierwszej...
Właściwie to jest mi przykro, że nie miałem dość rozumu, żeby w ogóle się nie żenić. Bo to,
a ile pan miał lat wtedy?
22, 23, to takie studenckie małżeństwo było, a gdybym miał więcej rozumu, to bym w to nie brnął, ale młodemu człowiekowi się wydaje, że wszystko można jakoś poukładać. Otóż nie, czasami ludzie są tacy, że są nie do poukładania, nie do dopasowania, a ja no, mam do siebie ogromny żal o to, jak się wtedy zachowywałem, że nie potrafiłem też pewnych rzeczy otwarcie powiedzieć, brnąć w jakieś romanse i podwójne życie, co było. Potem oczywiście, później już po latach, jak byłem taki mądry, to uczyłem swojej córki, żeby nie uciekaj nigdy przed potworem. Bo potwór jak cię goni, to rośnie. Wymyśliłem taką wizualizację. To się dziewczyna podobało, że jak się pojawia potwór, to od razu w tubę go, bo póki jest mały. Bo jak będziesz uciekać, to tylko ci będzie rósł. A w końcu i tak będziesz się musiała z nim zmierzyć, tylko on już będzie wielki. No więc sam w życiu zrobiłem coś dokładnie odwrotnego. Bo zamiast jakoś rzeczywiście otwarcie, uczciwie porozmawiać ze swoją żoną, to brnąłem w udawanie, że wszystko jest cacy i jakoś sobie poradzimy. Właściwie nie wiem, na co liczyłem. No, to już był taki moment, który dzisiaj trudno mi wspomnieć. Ale to jest coś takiego, taki nieudany związek się nosi w sobie i potem nawet można go, może też coś z tego wynikać dobrego. No. Jak się to przetrawi, przemyśli, bo jednak udało mi się teraz stworzyć od ćwierć wieku, myślę, naprawdę bardzo udany związek. Moja żona jest szczęśliwa, ja i córki, udało nam się wychować wybitne, wspaniałe, naprawdę. To jest piękny moment w życiu mężczyzny, kiedy od własnych dzieci zaczyna się uczyć. One są mądrzejsze ode mnie w tej chwili. Ja się z przyjemnością douczam, prawda, z nimi rozmawiając. Czyli to się udało, ale no nie za pierwszym razem. Kiedyś tam nawet w jakimś wywiadzie powiedziałem, że jak pytano, jaka jest tajemnica udanego związku, to mówiłem, odpowiednio nieudany związek poprzedni, ponieważ oboje z żoną jesteśmy taką parą z recyklingu. Ona też miała swoje przejścia, ale nie jest na szczęście osobą publiczną, więc przynajmniej nie w takim stopniu jak ja, więc o tym nie musi opowiadać.
Ale pan uważa to za porażkę ze względu na to, no bo jak można się przyglądać pana historii od początku, jest pan osobą wierzącą. Mam wrażenie, że od zawsze, jeżeli tak to możemy, tak. Gdzieś te wartości były ugruntowane, ta wiara była ugruntowana i to jest ta porażka, że nie udało się tego pierwszego małżeństwa utrzymać i no bo jednak w świadomości katolika wierzącej osoby, prawdziwie wierzącej, jednak to rozwód to tak nie bardzo no przechodzi tak. Przez w ogóle, przez myślenie, przez no głowę.
Właśnie dlatego, że mi nie przechodził, to zabrnąłem w jakieś takie rzeczy, które się okazały jeszcze gorsze od rozwodu, szczerze mówiąc, i bardziej niszczące dla psychiki, także i mojej własnej.
A wiara w takich sytuacjach pomaga, czy uwiera bardziej, jak się toczy podwójne życie?
No, wiara, znaczy boli, sumienie boli. Natomiast miałem też taką możliwość zobaczenia tego na własnym przykładzie, jak już troszkę przetrzeźwiałem, jak niesamowicie człowiek potrafi, jak ludzki umysł, jak niesamowicie potrafi wytwarzać rozmaite pokrętne interpretacje i wykładnie takie, żeby sobie udowodnić, że to, co robię, niby coś mi mówi, że to jest źle, ale jednak może nie jest tak źle, bo jednak coś tam i to nawet dzisiaj trudno mi powtórzyć. Ale przechodziłem przez takie różne...
Racjonalizowało się, że jednak ma to jakiś sens.
Że ma to jakiś sens, że ma to jakiś dobry sens, prawda? Było to poruszanie się w jakimś takim uniwersum, do którego już mam zamiar nigdy w życiu nie wrócić. No ale w jakimś sensie o tyle rozwijające, że mam to doświadczenie, jak bardzo człowiek potrafi sam siebie okłamywać, jak bardzo sobie mózg produkuje rozmaite... Widzę to czasem u innych. Jestem w stanie to wyjaśnić, prawda, i zobaczyć, jak to działa. Natomiast, no co, że mnie trochę bolało, to nie będę udawał, że nie zasłużyłem. Natomiast sytuacja mojej pierwszej żony, no myślę, że dowiedzieć się, że się jest zdradzaną, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie się może człowiek dowiedzieć. To jest coś, co zaburza potem cały... Zresztą dużo ryłem u psychologów, szukając tego i no w zasadzie wszyscy są dość zgodni, że to jest bardzo, bardzo jedno z najgorszych doświadczeń, to co zafundowałem swojej byłej małżonce. No ale... nie da się skleić stłuczonego szkła, więc mogłem tylko próbować, żeby jakby zrehabilitować się następnym razem. No to już trzeba by Oli spytać, ale z tego co wiem, sprawia wrażenie zadowolonej, ale jest aktorką, więc z taką to nigdy nie wiadomo, czy może po prostu tak świetnie potrafi to zagrać.
A to już teraz obiecuję, jak będziemy mieć już to nowe studio podwójne, to tutaj państwo Ziemkiewiczowie będą gościć i będę wypytywać też małżonkę naszego gościa. A jak się już wchodzi w drugi związek, to się nie boi, że można powtórzyć błędy z pierwszego związku?
Potwornie. Potwornie. To było bardzo trudne wejście w zaufanie w samemu sobie, że jak się ma taki, no, żeby to był drugi związek, ale jeszcze troszkę było po drodze, ma się takie poczucie, że miłość się wypala, bo że człowiek się zakochuje i tutaj motylki w brzuchu i tak dalej, ale potem parę lat później patrzy na tę kobietę, w której był taki zakochany i tak. Nie, no w sumie tak, wszystko w porządku, ale oto był ten cały dramat, jak to w jednej sztuce, przepraszam, to tutaj taką sztukę, w której pierwszy raz swoją żonę na scenie widziałem, jak w tym grała. No więc w każdym razie jest rzeczywiście, było to trudne dla mnie, żeby uwierzyć w to, że jeszcze raz spróbuję i że tym razem nikogo nie skrzywdzę i nie narozrabiam. Tym bardziej, że tam od razu ja chciałem mieć dzieci. To było takie bardzo dziwne, że chciałem mieć dzieci, ale nie wiedziałem, czy do tego dorosłem. No bo tak jakoś się tak szczęście w nieszczęściu, że w tym pierwszym małżeństwie dzieci nie było. Nie mogliśmy ich mieć. Więc przynajmniej jakoś się to tak rozeszło dość tylko na poziomie dorosłych ludzi. A myśl o tym, że teraz mieć dzieci, a potem nie sposób, wydaje mi się, że to też jak powiedziałem, że wszyscy ludzie porąbani, których w życiu spotkałem, przepraszam za tę popularną kategorię potoczną, wszyscy tacy ludzie porąbani to głównie byli porąbani przez jakieś chore układy ze swoimi rodzicami. Ale wydaje mi się, że co jest, może być najbardziej chorym układem, zwłaszcza dla mężczyzny, ale myślę, że dla kobiety też, to jest to, co psychologia nazywa być zdradzonym przez ojca. To jest, myślę, połowa nieszczęść współczesnego świata. To są mężczyźni, to są spowodowane przez ludzi, którzy nie udźwignęli ojcostwa. Którzy się zniknęli, którzy się uznali, że muszą się zrealizować, mają prawo do szczęścia swojego, prawda, więc się muszą o tym zająć, nie dbając o potomstwo. Bo dorosły człowiek opuszczony przez partnera, czy jakoś tam źle potraktowany, jakoś tej blizny zaleczy. Natomiast dla dziecka to jest, jak nie ma się ojca, którego można szanować, to wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej trudnych rzeczy, która się potem na całe życie układa. Więc bardzo się bałem, żeby czegoś takiego nie zafundować. Na szczęście miałem wzorzec wspaniałego ojca, mojego własnego ojca, więc wiedziałem, jak to trzeba, wiedziałem, jak być powinno. No i dzisiaj mogę powiedzieć po ćwierćwieku, że chyba się udało.
A wierności da się nauczyć?
Tak. Tak, to jakoś dziwna sprawa, ale nie, to myślę, że moja żona nie będzie tego oglądać, więc nie jest tak, że się podlizuje Joli. Nie, po prostu naprawdę nigdy nie miałem, właściwie już nie miałem pokus, odkąd byliśmy razem ze sobą. A odkąd się zdecydowaliśmy, jeszcze jak się pojawiło pierwsze dziecko, potem jak drugie dziecko, to doświadczenie rodzenia wspólnego dziecka, wychowywania go od maleńkości, że się już się pojawia w ciąży, no bo już to dziecko jest tam w brzuchu, reaguje na głos ojca. Myślę, że też wiele nieszczęść się zaczyna, że wielu mężczyzn ucieka na tym etapie gdzieś tam właśnie ciąża tego. To jest trudne, no to są trudne momenty wielu ludzi. Oczywiście często jest tak, że no, mężczyzna też musi zasuwać, to nie wszyscy są takimi szczęściarzami jak ja, którego po prostu zawsze pieniądze lubiły i zawsze jakoś tych pieniędzy było na tyle, że nie powiem, że nie pracowałem, bo wydaje mi się, że sporo w życiu pracowałem, ale zawsze miałem ten moment, no, nie tyrałem, nie wiem, gdzieś tam na trzy zmiany, mówiąc dniem świra na poczcie datownikiem czy coś takiego. Więc rozumiem, że są takie sytuacje, że często mężczyzny nie ma, no bo ktoś musi zarobić, kiedy kobieta jest w ciąży, a to się potem za to płaci. Ale często jest też tak, że kobiety nie chcą dopuścić męża do tych spraw, bo to wygląda mnie atrakcyjnie, albo się tu utyłam, albo coś tego, albo przepraszam, wymiotuję i tak dalej. No przecież to jest bardzo fizjologiczne przeżycie ciąża. Ale warto być przy tym razem, bo to bardzo wiąże, a jak się gdzieś tam w tym pierwszym momencie ludzie już rozejdą i potem każdy żyje w swoim świecie, to jest trudniej i również trudniej jest dla tego dziecka znaleźć miejsce w tym świecie, a ono bardzo potrzebuje, żeby była i mama, i żeby był tata. Ja wiem, że różne nieszczęścia chodzą po ludziach i nie można mieć o to do nich pretensji, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, nie znam pracy naukowej poważnego psychologa, który by powiedział, że dziecko wychowywane przez samotną matkę czy przez samotnego ojca ma równe szanse w życiu z tymi dziećmi, które mają oboje rodziców.
To kiedyś można było, myślę, o tym głośno powiedzieć, że dziecko wychowuje czy samotna mama, czy tata, to jest krzywda dla dziecka. Już teraz chyba już takie głosy głośno nie padają.
Ja nie wiem, czy ten, bo też oczywiście wymaga się pewnej delikatności od człowieka, że jeżeli samotna kobieta wychowuje dziecko, bo została na przykład porzucona, no to nie jest może jej wina, ale jest to sytuacja trudniejsza od razu. I dla tego dziecka też jest trudniejsza. Zwłaszcza, że ludzie niestety bywają głupi często i nie zdają sobie sprawy z tego, jak robią krzywdę. Na przykład miałem wielu kolegów wychowywanych, czy obserwowałem ludzi wychowywanych przez samotne matki, które wychowywały w nienawiści do tego nieobecnego ojca. Co dla mężczyzny jest dość kastrujące i nie w takim sensie dosłownym, tylko w sensie psychicznym, że oni, no, chłopak, który nie ma wzorca męskiego w domu, Znaczy dzewczyna też musi mieć wzorzec męski w domu, oczywiście.
Bo później na wzór swojego taty wybiera swojego przyszłego męża.
Albo, albo przez przeciwieństwo do tego, to też jest jakby szczególny moment w życiu, kiedy już...
No ja mam w sobie wszystkie cechy taty, których nie lubiłam w tacie.
No więc właśnie, więc bardzo, bardzo warto czasami o tych rzeczach myśleć i tak jak mówię, że ja jestem trochę psycholog amator, a żona już jest psycholog nie amatorka, tylko już jest psychologiem dyplomowanym, można powiedzieć. I coś tam z wiekiem przychodzi jakaś wiedza na ten temat.
Ale ja jeszcze myślę o tym.
Warto popularyzować, bo ludzie, niby ludzie są głodni takiej wiedzy. Jakieś pisma psychologiczne schodzą na pniu z tego, ale nie wiem, czy mądrości od tego przybywa w narodzie. No,
ale też myślę o tym, co pan powiedział, że jak już pan poznał swoją obecną żonę Olę, to już nie było żadnych pokus. To mnie tak zaciekawiło, czy to jest taka ogromna też łaska.
Można na to tak spojrzeć, no.
Bo nie wierzę, że Rafał Ziemkiewicz nie był podrywany.
Nie za bardzo.
Nie?
Nie, bo to widać po facecie. Jak po kobiecie. To jest w jakiś sposób na czole napisane. Można spróbować. Albo nie masz czego szukać. To oczywiście nie w sensie, to nie, w dosłownym. Ja miałem prostą metodę, że jak gdzieś się pojawiała jakaś sytuacja dwuznaczna, zaczynałem opowiadać o swojej żonie i córkach, jakie są wspaniałe. I z reguły to był wystarczający sygnał, że jeżeli szukasz czegoś innego, to marnujesz czas, prawda? Bo noc jest krótka, więc może nie ma sensu przedłużać tej rozmowy.
Ale skoro wcześniej pan prowadził tryb życia, jaki prowadził?
To wtedy miałem napisane na czole, jestem do wzięcia. To się wydawało, zupełnie inne sygnały były wydawane.
A w towarzystwie jak pan był odbierany? Bo z jednej strony na początku hulaszczy tryb życia, a później nagle ogromna zmiana, jestem niedostępny. Jak tutaj znajomi reagowali na to?
Nie wiem, no jest możliwe, że było trochę takiego, nie pokazywali mi tego, ale to było trochę takiego śmiesznego tego, że usidliła faceta i zrobiła z niego pantoflarza. No, to jest archetypiczna opowieść o rycerzach Okrągłego Stołu, o czarodzieju Merlinie i Morgan Le Fay, którego właśnie usidla. No, to jest naturalna kolej rzeczy. No. Co ja będę szukał, jak już znalazłem po prostu. To też jest naprawdę, no, cytuję ten w rozmowie z Wiktorem, ten z Moskwy Pietuszki Jerofiejewa, to genialne zdanie, że nie ma w tym nic prócz próżnej fatygi i udręczenia duszy. Wszelka rozpusta to jest naprawdę próżna fatyga i udręczenie duszy. I na to są też badania naukowe, które pokazują, że jakby jakość spełnień jest odwrotnie proporcjonalna do liczby partnerów, czy jakichś tych, że w pewnym momencie za dużo tego szukania się zajmuje i już człowiek nie jest w stanie znaleźć tego, tak jakby tak ślizga się po powierzchni, a najwspanialszy jest ten związek dusz, który się rodzi.
Czyli pan z Olą, z pana żoną, żył pan tak, jak pan chciał żyć?
Właściwie to wyszło, że tak, obojeśmy. Tak, tego, żeśmy w życiu szukali, nie? Ale to tak trzeba się zbliżyć, trzeba się wyrzeć siebie samego. No, to jest klucz do wszystkiego.
Co to znaczy?
No to znaczy, że cokolwiek chcesz zachować dla siebie, to stracisz, a czegokolwiek się wyrzekniesz, to dostajesz. No tak gdzieś w którymś momencie pismo powiada, aczkolwiek nigdy nie mogę sobie przypomnieć, która to księga i ten, ale to tak jest. Mhm. Obie osoby muszą się same postawić na drugim planie. Co jest niebezpieczną decyzją, ponieważ jeżeli trafisz na egoistę, no to kaplica. To w tym momencie się to źle skończy. I zwłaszcza, jeżeli dzieci się pojawiają. Ale każdy w związku, zwłaszcza właśnie jak się są dzieci, to trzeba mieć to świadomość. Nie ja jestem najważniejszy. Nie, moje szczęście jest najważniejsze. Ja mi się należy. Nie, nikomu się nic nie należy. Od ciebie się należy, twoim dzieciom, twojej kobiecie.
To jak się panu udało to pogodzić z tego, że jest pan znanym, poczytnym publicystą, influencerem? Ale tutaj żartuję, ale taką pokorę, skromność zachować, bo ja to widzę, pomiędzy tym, żeby jednak dawać dzieciom, dawać siebie żonie, a z drugiej strony no, jestem tutaj poczytny, rozchwytywany, rozpoznawalny.
Nie wiem, może to poczucie winy też było do czegoś potrzebne w życiu. No, oboje z żoną tak się czasami zastanawiam, że gdybyśmy się spotkali w innym momencie życia, gdyby ona też nie miała swoich traum i swoich przejść rozmaitych, to być może... Zresztą się spotkaliśmy, jak w książce mówią. Potem po latach się okazało, że spotkaliśmy się wiele lat wcześniej, się po prostu minęliśmy i nie zauważyliśmy siebie, chociaż oboje musieliśmy być wtedy w tym miejscu i czasie i ze sobą rozmawiać. Po prostu ja tego nie zapamiętałem, ona też mnie nie zapamiętała. Więc jakoś byliśmy akurat w takim momencie dojrzałym, kiedy uświadamialiśmy sobie już, co jest ważne.
A czy pana Ola zachwyciła?
Tego się nie wie. Nie wiem, to było jak, jeszcze to, chyba tym, co mi się najbardziej rzuciło w oczy, jej, był jej wzrok, jej oczy. Dzisiaj ona jest bardzo wesoła i to jak pani zauważyła, że zawsze jest uśmiechnięta, ale wtedy miała bardzo smutne oczy, jak ją poznałem. I to mnie zastanowiło, dlaczego taka ładna kobieta jest taka smutna i co się z tym dzieje. Ale to miałem przede wszystkim takie dziwne uczucie, którego nigdy wcześniej nie dojrzałem, że patrzę na kobietę i myślę, Boże, chciałbym mieć z nią dzieci. No, to mi się naprawdę nie zdarzyło, że różne rzeczy człowiek myślał, patrząc na kobietę, żeby chciał, ale nie o tym, że chciałby z nią mieć dzieci. I aż się sam przestraszyłem tej myśli i się zastanawiałem, skąd ona się wzięła. No i tak się zaczęło jakoś.
A to, kim pan jest dzisiaj, to efekt bardziej dojrzewania pańskiego czy świadomego wyboru?
Chyba wszystkiego po trosze. To znaczy, też zawsze byłem wychowywany w takim przeświadczeniu, jesteś taki, jaki chcesz być. To nie do końca się okazało prawdą. Czasami jest tak, że nie jesteś w stanie być taki, jaki chcesz być i to jest traumatyzujące przeżycie. Ale oczywiście... Jasne, no jest pewien model, jakaś świadomość, jak powinno godziwe życie wyglądać i do jakiego ideału dążyć należy. Więc to też miało swoje znaczenie, ale łaska Boża rzeczywiście, że to się tak, a nie inaczej poukładało, że jakieś rozmaite zdaki, no, ktoś może powiedzieć przypadki, no. Już jest kwestia indywidualnego podejścia. Ja tam w takie zupełne przypadki to nie wierzę, żeby one były przypadkiem. Ale jakoś popychało to człowieka we właściwą stronę. A może trzeba po prostu umieć te przypadki odczytać, wykorzystać jakoś. Także wszystko się tutaj zbiegło. No i też ogromna rola mojej żony. Nie ma co gadać, która bardzo mnie zmieniła i... Ale zmieniła mnie dlatego, że ja chciałem się zmienić. Znaczy, może nie do końca wiedziałem, jaki chcę być, ale na pewno już czułem, jaki nie chcę być, że było mi źle ze sobą samym po prostu. Byłem otwarty na to, żeby dostosować.
Żeby dać się pokierować.
Właśnie to źle brzmi, nie? Bo to też, ja nigdy w życiu nie byłem przez nikogo kierowany. To też jak nie miałem tego problemu, nawet czasem miałem wrażenie, że ja musiałem czymś pokierować, bo też myślę, że mężczyzna od tego jest, że czasami coś potrzeba, jest jakiś problem, jest jakiś kryzys, to właśnie w tym momencie się włączają te właściwe geny. Ale tak, mój tata miał jakąś taką niezwykłą metodę wychowawczą, że pozwalał mi odczuć, kiedy jest ze mnie dumny. I to jakoś tak było, że to było dla mnie najważniejsze. Ja wiedziałem instynktownie, pewnie, że tam czasem, nie będę mówił, to były czasy, kiedy bicie dzieci uważano za coś zupełnie oczywistego, więc mnie też ojciec parę razy przylał, ale to były incydentalne wypadki. Generalnie i to, że on na mnie coś krzyczał, czy coś, czy sięgnął po pas, to akurat na mnie nie robiło z wielkiego wrażenia. Natomiast wielkie wrażenie na mnie zrobiło, że ktoś jest ze mnie dumny i że to jest mój tata, który jest ze mnie dumny. Może dlatego, że z uwagi na te właśnie na te astygmatyzm, sztywne paluchy, ADHD, różnowidzenie i te jeszcze prawdopodobnie sensoryczne ograniczenia, które miałem w dzieciństwie, Miałem mnóstwo sygnałów od świata, że jestem jakiś niedorobiony, jak to moja mama mówiła. W związku z tym to poczucie, że jednak potrafię zrobić coś takiego, że ojciec jest ze mnie dumny, no to, to było bardzo kierujące i jestem wyczulony na takie sygnały pozytywne od osób najbliższych.
A dlaczego od mamy takie mocne słowa?
No, mama była wychowywana w innych okolicznościach, w innych warunkach. To, no mówię, to była taka pedagogika, która często zresztą wśród rówieśników też z tym spotykam. Być może to pokolenie, którego dzieciństwo przypadło na wojnę, tak miało, że obowiązywała taka zasada, żeby dziecka nie zepsuć. A dziecko się psuło, jak mu się ukazywało uczucia, zwłaszcza chłopca. Nie? Dziecko powinno wiedzieć, że życie go nie będzie rozpieszczać, niech mu destwardnieje od razu za młodu. Także pewne zachowania, w ogóle jak sobie pomyślę, ten świat był jakiś taki bardziej brutalny. No, jak mama opowiadała, że jak urodziła starszego brata, najstarszego, a urodziła go ledwie, ledwie, on ledwie, ledwie się urodził, że mało, ona mało nie umarła i on ledwie żywy. A potem przyszedł taki pan doktor i tak sobie dowcipnie powiedział, pewnie nie widział w tym nic złego. Wie pani co, ja sobie pani szybko nowe dziecko zrobi, bo to długo nie pożyje. No, to jest kobieta po takim porodzie, wiesz, że taki tekst. Ale to wtedy jakiś w tamtych czasach uchodziło. Niektóre rzeczy, które się uważało wtedy za, no może nie godne pochwały, ale takie normalne zachowania, dzisiaj byłyby absolutnie nie do pomyślenia. Troszkę się wrażliwość ludzka zmieniła. Więc to nie było tak, że mama mnie jakoś nie lubiła, bo objawiała swoją miłość inaczej, też w sposób, który dzisiaj byłby uważany za dziwny, że ona za mało o sobie myślała, prawda, za bardzo latała dookoła dzieci. No ale czy nawet szkodliwe, to pewna taka hipochondria, z którą bez przerwy wynajdywała mi jakieś choroby, to pewnie efekt tego strasznego porodu najstarszego brata. Ale stale nam wynajdywała jakieś choroby i ja teraz też tym jestem przesiąknięty i już miarkuję się. To jest hipochondria przeniesiona. Znaczy ja nie widzę u siebie objawów żadnych chorób, natomiast po prostu bez przerwy śledzę, czy któreś dziecko, no dzieci już są dorosłe, więc inaczej, ale śledziłem, czy któreś dziecko noskiem nie pociągnie. O, już w tym momencie ja cały byłem na ten, czy to jak... Jak żona coś tam choruje tego, to ja jestem chory po prostu wtedy jeszcze bardziej od niej. To też są takie rzeczy, którymi człowiek nasiąkł i nawet zdaje sobie sprawę, że to jest śmieszne i głupie, ale właśnie obserwuję, jaka jest ta siła wyniesiona z dzieciństwa.
Ale to też jest ciekawe, bo zazwyczaj ten chłód jest od taty, a od mamy jest miłość. Taka no właśnie, serdeczna, tutaj, więc tu jest...
Tu jakoś było odwrotnie. Jakieś... Mama miała bardziej jakoś to wdrukowane, żeby nie okazywać dziecku uczucia. A tata, może dlatego, że, bo to też jest tak, no mama miastowa i mama taka z wyższych sfer, a tata wsiowy i to też było też takie lekkie napięcie w domu, które było widziane, że tata sobie trochę inaczej jakby. Widocznie w tym Czerwińsku było jakoś lepiej niż duży Kalwarii. No. W rodzinach.
Mezalians.
Chyba troszkę mógł ktoś tak pomyśleć. No, nie wiem, chociaż to były czasy, no rodzice się pobrali w 56 roku, więc to nie były czasy. Ale no, też kulisy tego były takie, że mama nie mogła iść na studia, bo z tym pochodzeniem nie. Jedyne studia, które mogła iść z takim pochodzeniem, to na Kulu. No ale tam poszła młodsza siostra, to już rodziny nie było, to były płatne studia, więc już rodziny nie było stać na to, żeby obie córki wysłać jakoś tak. Pewnie była też taka zmyślna polityka babci, żeby tak oceniła, że mama sobie łatwiej znajdzie dobrego męża niż jej siostra, czy coś, nie wiem, z jakiegoś powodu też jakieś takie. Już nie będę wnikał w tę historię rodzin, no to też naprawdę pamiętajmy, że to było pokolenie, które bardzo dostało w skórę. No. Mój tata był człowiekiem nie mającym zbyt wielu wad, ale na przykład był człowiekiem, który bardzo dużo jadł, co go zabiło i nie mógł, po prostu nie mógł, bo jak ktoś w dzieciństwie głodował, a tak się w czasie wojny działo, to Potem już jakby powstrzymywanie się, już to nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu niestety, to już było coś, na czym nie mógł zapanować. Znaczy w jedzeniu, bo alkoholu to nie wiem, czy 2-3 razy widziałem tatę, że gdzieś tam na jakichś imieninach coś wypił. Tego w domu nie było, to nie było żadnym problemem, ale no człowiek niesie jakieś takie swoje tam obciążenia, oni też swoje obciążenia mieli. Ja to dzisiaj widzę innymi oczami, bo już jestem wykształcony, krytyczny, swoje w życiu przeżyłem. Mam zamiar jeszcze więcej oczywiście, ale już to, co przeżyłem, już mnie jakieś tam rzeczy o życiu nauczyło. No, zatem właśnie jako pisarz wiele z różnymi osobami rozmawiałem, z różnymi ludźmi i pewne rzeczy, które w naszym pokoleniu, są takie pewne rzeczy, które niesiemy z pokolenia na pokolenie. No moje pokolenie narozrabiało straszliwie na przykład, ponieważ wychowywało się generalnie w wielkim głodzie rzeczy. To jest takie doświadczenie z mojego dzieciństwa, ten parszywy PRL, gdzie wszystko było jakieś obskurne, brudne, byle jakie i w ogóle sam fakt, że było, to już się ciesz, a że było brzydkie, nieprzyjemne. I generalnie chowaliśmy się w wiecznym braku rozmaitych rzeczy. W związku z czym ludzie z mojego pokolenia, jak mi się dzieci porodziły, no mi się znacznie później, bo mi dopiero pierwsze dzieci w drugim związku się urodziły, więc moi rówieśnicy szybciej, tam o paręnaście lat wcześniej te dzieci mieli, no to uważali, że pierwsze i najważniejsze, co te dzieci muszą mieć, to wszystko, co sobie zamarzą.
Czyli wszystko.
Czyli wszystko, bo jak tata i mama nie mieli, to niech to, dzieci mają. No i w ten sposób znowu wychowano pokolenie, które poszło w drugą stronę i okazało się, że to jednak nie jest najważniejsze, żeby dzieci miały wszystkie piękne, kolorowe i drogie rzeczy, bo nas teraz na to stać, bo naszych rodziców nie było stać, a nas teraz na to stać. No więc tutaj może już widząc to doświadczenie innych, mam nadzieję, że nie popełniliśmy błędu, bo wydaje mi się, że córki mają rozsądne podejście do kwestii finansowych, czyli ani nie są kutwami jakimiś skąpymi, ani nie są rozrzutne, tylko po prostu wiedzą, że jest to pewne narzędzie w życiu, które trzeba mieć.
Jak ja pamiętam, kilka lat temu odkryłam, że Rafał Ziemkiewicz pisał science fiction, no to było dla mnie science fiction i byłam w szoku. Czy panu w ogóle czegoś brakuje z tego czasu pisania fikcji?
Nie, to właściwie jakąś śmiercią naturalną we mnie umarło, razem z tamtym życiem. Piszę o tym też, mówię o tym Wiktorowi w książce, że tam w którymś momencie dla mnie już to było tak ważne, że doszło do głupot po prostu. Już zbyt niszczące to było po prostu. Bo literatura potrafi być tam demonem, poezja potrafi być. No, akurat poezji nie pisałem, Bogu dzięki, ale mówię o tym, bo to oczywiście w nawiązaniu do Nieboskiej Komedii Krasińskiego i tych pierwszych dwóch aktów, które dość ładnie to romantyczne przekleństwo pokazuje, że takie właśnie traktowanie zbyt poważnie swojej twórczości. Nie wiem, czy paru książek, bo nie mam w zwyczaju żałować tego rzeczy, że napisałem parę książek dobrych. Uważam, że to jest dobra literatura, ale szczerze mówiąc zupełnie dobrze mogłoby tych książek nie być.
A czy publicystyka daje tyle samo wolności, co pisanie fikcji?
Ja przez długi czas traktowałem publicystykę jako coś bardziej użytkowego, zarobkowego. Dzisiaj raczej myślę, że okazałem się trendsetterem, ponieważ literatura moim zdaniem przechodzi podobną rewolucję, jaką przechodziła w wieku XIX, kiedy to powieść wcześniej uważana za taki podrzędny, właśnie taki gazetowy, dzisiaj byśmy powiedzieli, gatunek. Pisanie powieści było wyłącznie w celach dydaktycznych, jakiś tak, to było podrzędny naprawdę rodzaj piśmiennictwa. W wieku XIX stało się osią, podstawą wszelkiej prozy. Bez powieści w ogóle dzisiaj, jak myślimy o literaturze pięknej, myślimy odruchowo o powieści. No. Ale to się już kończy, ponieważ opowiadanie historii wzięły na siebie media audiowizualne, są streamingi rozmaite. Zawsze mówię, jak masz kilka godzin, powiedzmy 3-4 godziny i chcesz się zapoznać na przykład z historią katastrofy Heweliusza, to obejrzysz serial czy przeczytasz książkę o Heweliuszu? No, wszyscy obejrzę.
Ewentualnie obejrzę, jak mnie zainteresuje, to poczytam dopiero wtedy.
Ewentualnie, to doczytam coś tam, szczegóły tak. albo co. No ale tak, to jest nieuniknione. Po prostu streamingi wszelkiego rodzaju spopularyzowały film, serial i to jest opowiadanie historii. I już nikt nie szuka w książce historii tak naprawdę. Chyba producenci filmowi, którzy już przeglądają, z czego by tutaj film zrobić, bo dzisiaj powieści to jest, nie zmyślam, to tak wydawcy mówią, zachodni wydawcy, że oni po prostu jak mają powieść, która nie da się przerobić na scenariusz, to w ogóle nie ma mowy o wydaniu tego. Może gdzieś tam w jakichś uniwersyteckich wydawnictwach na zasadzie niskonakładowej do tego, ale w takich tam, gdzie książka musi się opłacać, ona musi być tak napisana, żeby to był gotowy scenariusz. Żadnych introspekcji, żadnych jakichś tych scena po scenie, tak jak w scenariuszu, dialog, obraz i nic więcej. No więc...
Kto tam opisy przyrody potrzebuje?
Nie, tam opisy przyrody to już w ogóle... To już i za moich czasów było jednak nudne. Przyznam szczerze, że Nad Niemnem było chyba jedyną książką z listy lektur na studiach.
Na pustyni w puszczy?
To przebrnąłem, chociaż jak potem swoim córkom musiałem przyjechać, to już zdałem sobie sprawę, że to piękna jest książka i tak dalej, w idei i bardzo edukacyjna, ale niestety język się tak zestarzał, że katuje się tym dzieci. No w każdym razie wracając do tego, co zwykło się nazywać publicystyką, ja nawet zacząłem używać takiego określenia proza dyskursywna, w przeciwieństwie do prozy narracyjnej. Bo te rzeczy, które dzisiaj są największymi hitami, typu Jordana Petersona, typu Nassima Taleba, to nie jest klasyczne, to nie jest publicystyka, to nawet nie jest esej klasyczny, który już jest uważany był zawsze za esej, felieton, za formy literackie, przynajmniej jak dawno, dawno temu, jak ja studiowałem literaturę, to już to za formy literackie uważało. Natomiast to, co dzisiaj się pisze, jest właśnie dyskursem, ale z bardzo silną kreacją autora, który to pisze. Nie w sensie autora jako żywej osoby, która się tutaj przed państwem usiłuje zaprezentować jako ktoś inny. Znaczy ja nie, ja się prezentuję jako ja, ale często jest, że wiadomo, że pisarze łżą straszliwie i usiłują się upozować na bohaterów swoich własnych książek. I taki wpisany w tekst Jordan Peterson, to podejrzewam, jak go oglądam gdzieś tam u Joe Rogana czy tego, to nie jest ten sam człowiek. To jest pewna kreacja podmiotu literackiego, mówiąc fachowo. Czekam, kiedy to polonistyka odkryje, bo zdaje się, że tam niestety w mojej specjalności wyuczonej to jakiś, przynajmniej w Warszawie, słabo regres. No ale... Może odkryją, że się literatura bardzo zmieniła. W każdym razie tak, ta dodaje satysfakcję. Można, ja jestem w stanie się realizować pisząc takie książki jak Polactwo czy Michnikowszczyzna, które już były innego typu książkami, czy ostatnio. No ostatnio to może mniej piszę rzeczywiście, więcej gadam na YouTubie, bo takie są wyzwania chwili, ale... W krótszych formach można się zrealizować, można się wypisać, jak to się mówiło za moich czasów młodych.
Czy jest dzisiaj coś, co pan wciąż podziwia w Januszu Korwinie?
Nie wiem, czy słowo podziw jest tutaj właściwe, bo ja po prostu w Korwinie zauważyłem taki zdrowy rozsądek. On mówił tak, jak ja myślałem. To mi się bardzo podobało. Ja nie mam w ogóle jakiegoś takiego poczucia zachwytu łatwego w sobie. Poza swoją żoną to mało kim się w życiu zachwyciłem. I nawet tutaj w książce umknęła nieco ta postać mojego takiego korepetytora, o którym więcej pisałem, mówiłem w różnych wywiadach, więc tam pisałem w Kurzam Salon. Tadeusz Karpisz, ksywa Tadeo, taki poeta, wagabunda, pedagog z wykształcenia, polonista, z wyboru alkoholik i taki, prawda, cokolwiek szalona postać. I ja właśnie pamiętam, że on był bardzo fascynujący dla wielu młodych ludzi i dla mnie też był fascynujący jako pedagog, który mi bardzo głowę uformował. I bardzo ceniłem jego wiedzę i bardzo ceniłem to, że on umiał tę wiedzę podać właśnie w taki sposób, którego ja potrzebowałem, czyli łącząc kropki. Czyli nie oglądaliśmy każdego drzewa z osobna, tylko patrzyliśmy na las, jak to porównuje. To jest dla mnie jakby fundamentalne, najważniejsze. Ale z drugiej strony Wiedziałem, że ostatnim człowiekiem, którym chciał w życiu naśladować, to jest Tadeo, ponieważ no, jego właśnie styl życia cygana, artysty cygana młodopolskiego, wiecznie nawalonego i nieodpowiedzialnego totalnie za cokolwiek, no, że absolutnie. W życiu tego nie zamierzałem naśladować. Od pierwszej chwili, jak go spotkałem, a już widziałem, że bardzo warto się z tym człowiekiem trzymać, bo on rzeczywiście mnie bardzo dużo nauczył. I właściwie nie wiem, poza moim ojcem, to, którego trudno mi jakąś wadę wypatrzeć, to w zasadzie nigdy jakoś nikt już takiego zachwytu we mnie nie wzbudził. Wiem, że wielu ludzi tak marzy, myślę sobie, tak jak Piłsudczycy w Piłsudskiego, prawda? Czy niektórzy dzisiaj współcześnie w jakimś tam innym wodzu widzą takiego postać. Nie mówię o tych, którzy uważają, że warto wodzowi służyć, bo się ustawię dzięki temu, czy tak moja fortuna.
I celowo może... dzisiaj Piłsudskiego nie będę poruszała.
Dobra, nie musimy, ale przyznamy, że jest to archetyp, nie? Jest to ten, ja nawet mam, ktoś mi przyniósł taki artefakt, dostałem to na jakieś imieniny historyczne z polskiego Londynu prezent, taki medalik z Piłsudskim. To trochę było przewrotne, bo ludzie wiedzą, że ja tej postaci historycznej zbyt wysoko nie cenię, ale to jest przykład, że tak rzeczywiście to była moneta z Piłsudskim, 10-złotówka przedwojenna, oprawiona w srebro i tak na łańcuszku. I wiem, że takie artefakty ludzie nosili i zapisywali je dzieciom na pamiątkę, więc moim zdaniem to trochę pogańskie, szczerze mówiąc. A teraz Trump wokół siebie też ewidentnie taki buduje taki kościółek pogański. No ale to mamy bliższe problemy niż prezydent Stanów Zjednoczonych z oceanu.
O prezydencie Stanów Zjednoczonych to Rafał Ziemkiewicz będzie tutaj w studiu obok rozmawiał w przekanale. Ale już skoro tak dotknęliśmy tej polityki, no to był pan przecież rzecznikiem Korwina, był pan tak blisko polityki. Czy nigdy pana nie kusiło to, żeby jednak zostać tym politykiem? Bo tak naprawdę dziennikarstwo, polityka to jest jeden krok tak naprawdę, żeby przeskoczyć. Tylko chyba już nie ma powrotu.
Inni mnie kusili, natomiast ja nie. Ja poszedłem, bo ja nie chciałem być politykiem. Ja, po pierwsze, wydaje mi się, że mam dość jednak rozsądne podejście do siebie samego i jestem w stanie zobaczyć swoje ograniczenia. A na politykę dość szybko poznałem i wiem, że gdyby ona się składała wyłącznie z gadania i wygłaszania przemówień, to byłbym świetny. Ale ona się jeszcze składa z różnych rzeczy innych, w tym takich, które są mało przyjemne, a nawet bym powiedział moralnie wątpliwe.
Jakie rzeczy?
No, cała taka umiejętność manipulowania ludźmi. To bez tego się nie pojedzie w tym. A nie mówię o prostych, prozaicznych rzeczach typu umiejętność wysiadywania zebrań. Dla dechadowca w ogóle rzecz nie do wytrzymania.
No jak widzimy po różnych politykach, nie trzeba na sali plenarnej wcale długo siedzieć, ani na komisjach tam wystarczy.
Ale jak prezes przemawia, to lepiej go słuchać, nie? I nie być tym pierwszym, który wyjdzie, bo zostanie to zapamiętane. Nawet jak on nie zauważy, to mu szybko doniosą. Nie, nigdy mnie to nie ciągnęło. UPR mnie też dlatego przyciągnął, że to była taka trochę partia wariatów za moich czasów. I tu nie mieliśmy wątpliwości, że walczymy o pewną sprawę, chcemy spopularyzować. Ja się bardziej, jak piszę, misjonarzem czułem, misjonarzem konserwatywnego liberalizmu niż jakimś politykiem. Natomiast jak ktoś bardzo mnie naciska, bo były takie momenty, że to mnie ludzie szarpią w poczucie odpowiedzialności za ojczyznę i tak dalej, i łechce, to takie miło, że to tylko ja jestem w stanie tę ojczyznę uratować, naprawdę. Nikt lepszy nie został już, fatalnie, to gorzej z nami niż myślałem, nie? Ale jak się takie argumenty pojawiają, to ja odpowiadam słowami Władimira Bukowskiego, który wielki rosyjski bohater, dysydent, opowiadał, jak to Gorbaczow do niego przysłał jakichś wysłanników swoich, emisariuszy, którzy go mieli namówić, żeby wrócił do Związku Radzieckiego. No bo Bukowski po odsiedzeniu już tam w latach w więzieniach i psychuszkach został wymieniony za jakiegoś chilijskiego komunistę i w ten sposób trafił na Zachód. No i tam właśnie przyjechali do niego, że teraz będzie pierestrojka, teraz radziecka ojczyzna się odbudowuje i żeby on wstąpił do partii z tą swoją opozycyjną legendą i włączył się w ten proces. I Bukowski pisze, że odpowiedziałem im tak. Panowie, namawiacie mnie, żebym spłodził zdrowe dzieci z syfilityczką. jej nic nie pomoże, dzieci jak jakieś będą, to też chore i tylko ja się zarażę. I szczerze mówiąc, dopóki w polskiej polityce jest taka ordynacja wyborcza i taki układ tych partii wodzowskich, bo to nie jest tylko PiS-PO, no przecież to teraz mamy przykład Mentzena, który już wyrosła mu kobieta mądrzejsza od niego, to już ją prewencyjnie usiłuje zniszczyć i pozbyć się z partii, że mu nie zagroziła. Dopóki to jest tak poukładane, to ja się tylko mogę zarazić w polityce.
A jest któryś polityk, który jest panu najbliższy w poglądach? Jest
nie,
taki?
Nie chcę szkodzić. Właśnie Ewa Zajączkowska, o której wspomniałem, Anna Bryłka mi imponują, Krzysztof Bosak mi imponuje. Jakbym szukał gdzieś ten, to pewnie najbliżej. No, ale ja zawsze też te poglądy narodowe wyznawałem bardzo. No, nawet jeszcze zanim wiedziałem, że to się tak nazywa.
To no to się... przewrotnie zapytam. A ktoś z Koalicji Obywatelskiej? Jest ktoś warty uwagi?
Nie. Nie, tam w ogóle nie ma nikogo wartego uwagi, bo jest Tusk, który jest, jak powiedziałem, jedną z najgorszych kreatur od czasów generała Zajączka, nie rządziła Polską tak nikczemna postać. A dalej to są po prostu kompletni potakiwacze. To są ludzie bez osobowości, bez niczego, jacyś takie. Oni się nawet na oko nie różnią. Jest trudno mi odróżnić jakąś Szłapkę od jakiegoś Brejzy czy innego Myrchy. To jest po prostu ten sam typ, prawda, w ogóle mierzwa, w ogóle nie ma co o tym gadać. Nie. Jest ten problem, że jak kiedyś powiedziałem, że uczciwy polityk to jest tak jak niski koszykarz. Może wyjść na boisko, nikt mu nie przeszkadza grać, ale w porównaniu z tym wysokim, no jest mu trudniej i rzadko kiedy wygrywa.
A czy dzisiaj jest łatwiej krytykować polityków? Czy ich wspierać, czy w ogóle to dziennikarz no, nie powinien wspierać?
Jest
no
trudno to... polityków krytykować, to znaczy bardzo fajnie, jeżeli krytykujesz polityków strony przeciwnej. Tego po tobie oczekują. To jest, po nas się oczekuje, że będziemy w bębenek walić, prawda?
No zawsze łatwiej być w opozycji, łatwiej.
No tak, ale to powiedzmy, że są publiczność jest bardzo podzielona i oczekuje obsługiwania jej emocji. I bardzo wielu ludzi reaguje strasznie alergicznie, jak się po swojej stronie sceny politycznej kogoś atakuje.
A zawsze tak było. Ja pytam też z pana doświadczenia, jestem troszkę młodsza i cały czas słyszę, że jest społeczeństwo spolaryzowane, są te podziały. Nawet panie pracujące dziennikarki w TVP w likwidacji pytają nawet głowy kościoła, jest taka polaryzacja. No i teraz ja, która mam 34 lata, pytam, czy zawsze tak było?
W Polsce niestety to jest bardzo głęboko zakorzenione, bo to jest gdzieś tam trzeba sięgać do czasów saskich, do wojny fraka z kontuszem, do tego oświeceniowego pomysłu modernizacji przez cudzoziemszczyznę i konfliktu na linii sarmatyzm, oświecenie. Później to oczywiście przebierało przeróżne formy, ale na to się jeszcze nakłada to, że my nie mamy wzorca demokracji, nie mamy wzorca republiki. Znaczy, może to brzmieć paradoksalnie, bo przecież Polska była republikańska, kiedy na Zachodzie robili Noc Świętego Bartłomieja. Ale to był nieco inny rodzaj republiki, bo jest jedyny wzorzec demokracji, jaki znamy, to jest demokracja szlachecka, czyli taka, która się ogranicza do pewnej warstwy uprzywilejowanej i ta warstwa jest lepsza. I my se z tym nie możemy dać rady. Dwudziestolecie międzywojenne zostało zniszczone. Nie przez właśnie podział, to nie jest podział plemienny, to jest podział w pewnym sensie klasowy. To znaczy każdy się czuje, kiedy prawdziwa szlachta wyginęła, rozpuściła się, skundliła się, jak to mówił Wańkowicz w świetnym takim eseju pod tytułem, którego wszyscy słyszeli o tym, ten tytuł wszyscy znają, a nikt chyba tekstu nie przeczytał, jeżeli przeczytał, to go nie zrozumiał. Właśnie jak zniknęła ta prawdziwa szlachta, to teraz każdy się czuje szlachtą. I mamy dwie szlachty, które nawzajem uważają tamtych drugich za chamów, którzy mają się podporządkować. Tak mówię, że polska polityka to jest wojna o czapkowanie. Kto przed kim ma tę czapkę zdejmować? I bardzo silne jest to poczucie lewicowo-liberalnej klasy panującej, że jej się to należy. Jak psu Buda jej się należy szacunek, że wszyscy mają ich podziwiać i naśladować. I to nie byłoby złe, bo każde społeczeństwo potrzebuje jakiejś elity, którą podziwia i naśladuje, tak jak dziecko potrzebuje dobrego ojca, który jest w stanie podziwiać, tylko że problem polega na tym, że oni są idiotami I trudno ich podziwiać i naśladować, jeżeli brną w swoją głupotę, a jeszcze robiąc głupoty się nadymają, no, że chamie jeden na kolana tutaj, bo cię w dyby wsadzę. No. A to mniej więcej tak wygląda polska polityka i to rzeczywiście to generuje bardzo silne emocje, które zostały opanowane przez polityków i cała polska polityka zamiast być próbą ratowania społeczeństwa z tego, wyciągania go z tego, z tej zaszłości historycznej i łatania go i klejenia, bo jest na czym pokleić.
Ale nikt, mam wrażenie, nie chce kleić, bo często jest tak, że z jednej strony można się ucieszyć tym, że prezydent mógłby się dogadać z premierem, premier z prezydentem, że widzimy gdzieś jakąś nić porozumienia, no to te obozy dwa, no nie, to tak nie może być jakieś porozumienie.
Typiczna sytuacja. Była taka pani Kopacz kiedyś premierem, nie wiem, czy to ludzie to pamiętają. No powiedzmy, nie była to, jak to teraz się mówi eufemistycznie, nie była to najostrzejsza kredka w tym piórniku.
To kamienie dinozaurów.
Ale tak, ale ona została omisiowana przez Michała Kamińskiego. To się tak mówię. Omisiowanie polegało na tym, że Michał Kamiński miał podobną taką zdolność, że jak mu na kimś zależało, to potrafił go tak jak Michnik Wałęsę otaczać, podlizywać się. No panie reżyserze, ja to pana we wszystkich filmach widziałem właśnie, jak w Misiu. I omisiował ją i został jej doradcą. I on jej wymyślił, że tego doradcę, żeby jak zostanie tym premierem, to żeby zrobiła takie, że to będzie efekt Franciszka, tak jej naopowiadał, że ona ma być tym właśnie i wyjść i pojednać. No i rzeczywiście pani Kopacz wyszła w swoim expose i na sali sejmowej, który wtedy jeszcze był i poprzedni premier, i jeszcze bardziej poprzedni premier, powiedziała, żeby Kaczyński i Tusk wreszcie sobie podali ręce na jej wezwanie. No oni się tak popatrzyli, właśnie widać było, że bardziej miała ochotę sobie dać porazie, niż sobie podać ręce, ale głupia sprawa, kamery na nich, no wstali i sobie te ręce podali. Nie wiem, czy ktoś coś pamięta. Przez następne dwa tygodnie oba słupki sondażowe i Platformy i PiS-u poleciały tak na zbitą mordę, że po dwóch tygodniach pani Kopacz została już naprostowana i tam wyciągnęła jakąś zamierzchłą fałszywkę esbecką przeciwko Kaczyńskiemu i Kaczyński tam ją nazwał, ona jego nazwała, bęc wuja w czoło jest wesoło, prawda, wróciło do polaryzacji i słupki zwiędłe się uniosły i wyprężyły. No i to jest, to wszystko mówi o tej sytuacji. No, po prostu to nie jest tak, że podzielili nas politycy. Nie, no, sami jesteśmy tacy podzieleni. No niestety, dużo rozmaitych przejść nas weszło. Natomiast winą polityków jest i za to właśnie i polityków, i mediów, bo media muszą nabijać popularność, muszą mieć zobowiązanych widzów, którzy będą z oddaniem to śledzić. To wszystko się robi emocjami. I niestety emocje złe są zawsze silniejsze od pozytywnych.
A to tak generalnie wygląda na świecie? Czy mamy jakiś taki kraj, który możemy gdzieś tam...
Tak, jest to aberracja niestety systemu, kończącego się powoli systemu, który nazwano liberalną demokracją. Jej media. No była taka historia w Stanach, że jakiś pan z CNN-u sobie wyrwał przez laskę, przepraszam, tak powiem potocznie, przez ten portal randkowy. I żeby ich zaimponować, opowiadał, jak to oni tu w CNN-ie wszystkim kręcą, jak oni tam, że bo ludźmi to wiesz, mała, to się tak prosto, tego trzeba straszyć, tam straszymy faszystami, straszyliśmy COVID-em, to ja nie wiedział, że trafił na trumpistkę, która go nagrała. I wrzuciła to do sieci, te jego przechwałki. No oczywiście CNN się wściekł, wywalili gościa. Słusznie zresztą, nie należy łączyć pracy z innymi rzeczami. Ale niewątpliwie to wszystko, co on powiedział, wszyscy wiedzieli, że to jest prawda. Media tak działają. Jeżeli bożkiem jest zarabianie pieniędzy, niekoniecznie oglądalność, bo to nie jest to samo. Wcale nie jest tak, że to Republika najlepszym przykładem, że można mieć dużą oglądalność i poważne problemy finansowe. Ale jeżeli bożkiem jest zarabianie pieniędzy, a pieniądze się robi przez emocje, przez obsługiwanie emocji, to wiadomo, że od razu przyjdzie do głowy, że może nie tylko się ograniczyć do tych emocji, które same z siebie są, ale stwórzmy emocje. Postraszmy ludzi, poszczujmy ludzi, podjudźmy ludzi, prawda? Jakoś tak, to oni będą skakać i będą wtedy lepszą widownią. No więc szczególnie ten mechanizm, oczywiście to już chyba nie jest żadną tajemnicą, to media społecznościowe, które tak nakręcają emocje, że w ogóle rozpada się to wszystko. To modne słowo trybalizacja się teraz pojawiło. Okazuje się, że jak zwalczono narody, to bynajmniej, to jest zresztą taki stały algorytm postępu, że jak zwalczy się narody, to bynajmniej nie powstanie jakaś ponadnarodowa wspólnota, tylko że po prostu cofnęło wszystko do stanu sprzed powstania narodów, czyli do jakichś wspólnot plemiennych, prymitywnych dosyć. Tak samo z rodziną, tak samo z wszystkimi tymi innymi hasłami. Ukułem kiedyś taką formułę, że generalnie postęp polega na cofaniu się gdzieś tam w tym, bo się mówi postęp, na przykład rodzina patchworkowa. To jest pomysł z prawa Salickiego, które w X wieku zostało chyba, czy w IX przezwyciężone i wprowadzono normalny, znany nam dzisiaj kodeks rodzinny, że jest jeden mąż i jedna żona, a nie mąż, żona i nałożnica, bo to tak jakby wtedy było już z tą zasadą, że dzieci, Kościół dodał tyle, że dzieci z tej głównej żony ślubnej, bo tylko jedna mogła być ślubna, to te dzieci z tej głównej żony miały pierwszeństwo dziedziczenia przed tymi dziećmi z nałożnicy. No. To i co? I to teraz po 1000 latach cywilizacji wracamy właśnie do tych zwyczajów sprzed 1000 lat. Okej. Okay. I to się nazywa postępem? No nie. Jest to cofanie zegara. I mógłbym się rozgadać i tam w wielu dziedzinach pokazywać, ale to w swoich książkach, w innych miejscach.
Ten pana stosunek do elit i do zwykłych ludzi ukształtował już ojciec?
Mój tata rzeczywiście lubił prostych ludzi. On się sam wywodził z prostych ludzi i lubił. Po prostu wiedziałem. I to, że na przykład mój tata najbardziej heroiczną walkę swojego życia to toczył przez wiele lat, żeby się nie dać awansować. Bo robił duży kłopot w ten sposób w swojej biurze, bo tam wysługa lat była i on już miał tych lat wysłużone i powinien być już dawno zdjęty z skromnego kierownika nadzoru wodnego i przeniesiony za jakieś biurko w Warszawie. On się tym bronił rękami i nogami z różnych względów, ale między innymi dlatego, że mówił otwarcie, ja tam umrę. Ja nie wytrzymam z tą bandą intrygantów, z tymi wszystkimi w ogóle cwaniaczkami. Ja nie chcę tam. On sobie siedział w Górze Kalwarii, ten nadzór wodny miał, z ludźmi się spotykał, ze strażnikami wodnymi, z tymi rolnikami, którym ziemię wydzierżawiał na brzegach rzeki. Bardzo, bardzo mu to odpowiadało generalnie, więc być może jest. Nie trudno się domyślić, że coś z tego odziedziczyłem, ale ja nie wiem, może też właśnie te moje dysfunkcje i to poczucie, że jestem dużo lepszy niż ktokolwiek jest w stanie mi to przypisać, to jeszcze w dzieciństwie gdzieś tam mnie to nauczyło takiego zakapiorstwa, że ja zawsze mam taki syndrom Don Quixota i w ogóle jak ta archetypizna scena z lalki, jak się Wokulski z piwnicy wydobywa, to ja jestem tylko, że jeszcze ta różnica, że jego to tam wrzucili do tej piwnicy, a ja to sam zawsze wskakiwałem ochoczo do jakiejś piwnicy, żeby mieć się skąd wydobywać. Jak się zająłem literaturą, to taką, która była uważana za obciachową, ze science fiction. Jak się zająłem polityką, no to w partii wariatów. Jak zająłem się publicystyką, to w pismach oszołomskich, a nie tych takich Gazecie Wyborczej, tego, gdzie ta.
Ale szukał pan pracy w Gazecie Wyborczej?
Jak jeszcze nie było, jak jeszcze zanim ona jeszcze zaczęła wychodzić, tak. To znaczy szukałem pracy w ogóle i między innymi zajrzałem do Gazety Wyborczej, ale na szczęście...
Nie poznali tam się.
Na szczęście się na mnie nie poznali, na szczęście mnie nie docenili i...
Ale Korwin docenił. Szczęście. To był najwyższy czas?
Korwin, najwyższy czas. Korwin to tak nawet się za bardzo tym nie zajmował jako właściciel pisma, to Stanisław Michalkiewicz. To wielka, wielka rzeczywiście zasługa. Też myślę, duży na mnie wywarł wpływ jako wzorzec profesjonalny też, zawodowy. No, najwyższy czas był takim dziwnym pismem, który był troszkę luźną konfederacją autorów. Linia redakcyjna była, ale ona była tak bardzo luźno określona.
Ale skrajne lewactwo wywalano.
Każde lewactwo wywalano, nawet umiarkowane, bo to było jasna sprawa, że jest to pismo konserwatywno-liberalne, ale też dające dużą swobodę autorom. Nigdy potem już nie pracowałem w takim medium, bo też najwyższy czas był niszowy, nie? A nigdy nie potem już nie pracowałem w takim medium, w którym by tak podchodzono z tak ogromną tolerancją do wszystkiego, co ja przyniosę i napiszę. Jednak zawsze jest jakieś pasmo.
A kto jeszcze w Polsce dobrze pisze, oprócz Ziemkiewicza oczywiście? Kogo Ziemkiewicz podziwia z publicystów?
Nie, pozwolę sobie nie odpowiedzieć, przepraszam, na to pytanie, bo jest paru ludzi, których w tym zawodzie szanuję i z którymi się ścigam. To powiem tak, jeżeli kogoś szanuję, to mam ciekawe wrażenie, że się z nim ścigam. Ale nie chciałbym nazwisk tutaj.
Ale rzucać. To są po tej, powiedzmy, prawej stronie, czy są też tacy godni podziwu, którzy mają są dobre pióro?
Są też... Może to nie jest kwestia pióra w sensie literackim, mm-hmm. bo to nie wymaga się od publicysty aż tak ważnego pióra. Ja może większą do tego wagę przywiązuję i może też zresztą dzięki temu, że się tam po prostu jako tako czyta to, co pisze, czy się człowiek zgadza, czy nie. Ale tu nawet nie chodzi o pióro. No, tak, są ludzie ciekawi, inspirujący, także i po niekojarzeni z szeroko rozumianą prawicą.
Czyli co, mają takie celne oko?
Jakkolwiek oczywiście ci na prawicy jest więcej ludzi, moim zdaniem, ciekawych, inspirujących i godnych szacunku.
Jest pan zadowolony z życia swojego?
Jeszcze najlepsze przede mną, jak
no,
sądzę.
Cały czas. To na pewno.
Dzieci, dorosły.
Ponoć ważne są tylko te dni. Gdzieś tam taka jest piosenka.
Aż tak to nie jest, tak, tak. Aha. To Gałczyński chyba, aż tak poeta Konstanty z duszą Ildefonsa, jak podsumował kiedyś Marian Hemar. Jakby to ująć, przepraszam.
Czy jest pan zadowolony zapędziłem ze swojego
tak,
życia?
Właśnie powiedzieć coś takiego to jest niebezpieczne, bo licho nie śpi, jak to mówili nasi przodkowie, teraz nie mówię o przodkach sprzed dwóch, trzech pokoleń, tylko o Słowianach dawnych, że magia słowiańska była oparta na tym założeniu, że wszędzie dookoła gdzieś się czają jakieś złośliwe duszki, demony i jak ktoś się przypadkiem pochwali, że mu jest dobrze, to już one zrobią wszystko, żeby mu popsuć jakby tę radość. I to w zasadzie się nie zmieniło. Dzisiaj Urząd Skarbowy pełni rolę takich
Ale
duszków,
też chyba my Polacy mamy coś takiego, że
lubimy
chyba
narzekać, ponieważ
mi jest gorzej niż sąsiadowi, a ciebie boli to, mnie boli jeszcze coś innego.
To była czynność magiczna. To właśnie moja czynność, która miała zdezorientować te duszki, że ja już jestem tak biedny, że tak mam przerobandę, że już naprawdę nie musicie się fatygować, żeby mi jakieś nieszczęście na głowę sprowadzać. To licho niech sobie tam idzie do jakiegoś sąsiada innego, który poważnie mówię, naprawdę takie były.
No ale pan wygląda na takiego, który jest zadowolony ze swojego życia, no nie ma co
ukrywać. Ale
ja
jestem zadowolony ze swojego życia, oczywiście. Jestem bardzo zadowolony i myślę, że jak to życie się nie zapowiadało na początku, jak dzisiaj myślę, że nie miałem zbyt wielu dobrych kart w ręku, a jakoś jednak zdołałem je poprowadzić tak, że ja jestem zadowolony, no to pikuś, ale że moja żona jest zadowolona, że moje córki są zadowolone ze mnie, że jeszcze tam iluś jest ludzi, którzy to myślę, że można liczyć w dziesiątkach tysięcy, którzy są zadowoleni szukając moich tekstów, moich filmów, czy czytając moje książki, no to generalnie to wydaje mi się, że jest nieźle, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, więc popracujemy na tym, żeby zadowolonych ze mnie było więcej, to i moje zadowolenie będzie wzrastać.
A jest coś, co chciałby pan jeszcze w życiu osiągnąć albo kimś być? I też nie mówię jako publicysta, jako dziennikarz, tylko tak dotykające bardziej człowieczeństwa.
Mam trochę planów jeszcze. Zobaczymy, czy je się uda zrealizować. Nie wiążą się z polityką. Gdzieś tam może z pograniczami. Myślę też i pewnym zaangażowaniu większym w sferę publiczną, aczkolwiek mówię nie w funkcji polityka. I myślę też o pewnych, o książkach innego rodzaju niż dotąd pisałem, że może z tego coś dobrego wyjść, więc nie chcę zdradzać, żeby nie zapeszyć. Tych planów trochę jest parę pomysłów i mam jeszcze dużo do zrobienia, naprawdę.
Jest na to czas, bo z książki wynika, że nie ma pan czasu zbyt dużo.
Nie ma, ale co zrobić? No, trzeba znaleźć jakoś ten.
A lubi pan ludzi?
Nie wszystkich.
I tutaj postawimy kropkę. Więcej nie będę pytała, no bo więcej można tutaj przeczytać. Ja nie będę wszystkiego zdradzać. Chciałem powiedzieć Rafał Szczerze.
Zostańmy przy tym tytule, który wydawca dał tej książce. Właściwie to, o czym rozmawialiśmy, tego w książce nie ma. To możecie Państwo uznać za bonus. Książka jest... Kilka wątków może się tam znajdziecie Państwo, o których rozmawialiśmy, ale większość tej rozmowy jest oryginalna.
O, i to jest komplement dla mnie dopiero. Ale się teraz pochwalę mężowi. Zrobiłam wywiad z Rafałem Ziemkiewiczem. Ja.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki. Dziękuję Państwu.